Katarzyna Bonda, Lampiony. Trzecia część tetralogii kryminalnej Cztery żywioły Saszy Załuskiej. Wydawnictwo Muza S.A. Czyta Agata Kulesza. Wszystko rodzi się z ognia i do niego powraca. Mieszkańcom Łodzi. Według Empedoklesa zasady bytu tworzą cztery korzenie wszechrzeczy. Nazywane też żywiołami, elementami lub pierwiastkami. Powietrze, ziemia, ogień i woda. Elementy te są wieczne, bo to, co jest, nie powstaje, nie przemija i jest niezmienne. Z drugiej strony zmienność istnieje, bo nie ma powstawania czegokolwiek, co jest śmiertelne, ani nie jest końcem niszcząca śmierć. Jest tylko mieszanie się i wymiana tego, co pomieszane. Kaire, czy wiesz, że skazano Herostratesa, podpalacza Artemizjonu? A na jaką karę? Z pewnością na śmierć tak strasznego zbrodniarza. Owszem, a jego rodzinę sprzedano w niewolę, ale ponieważ dokonał tego czynu tylko dlatego, by stać się sławnym, w Efezie postanowili, że nikt nie będzie wymieniał jego imienia, aż w końcu wszyscy je zapomną. I mają po trzykroć rację. Przecież nikt nie będzie mówił o tym Herostratesie zbrodniarzu, oby jego imię zginęło w Tartarze. A teraz wybacz, przyjacielu, gdyż twa nowina tak mnie zainteresowała, że muszę wspomnieć o niej przyjaciołom. Zenon Kosidowski, Gdy słońce było Bogiem, Warszawa, 1966. Miasto składa się z ludzi różnego rodzaju. Ludzie podobni nie mogą stworzyć miasta. Arystoteles, Polityka. Przekład Aneta Konikowska. Prolog. Okolice Pruszcza Gdańskiego, 20 czerwca 2015. Droga zwężała się i kończyła bramą ze szpikulcami. Tu Sasza zatrzymała się, włączyła latarkę. Do pordzewiałej balustrady przytwierdzono tablicę Teren lotniska, wstęp surowo wzbroniony. Obok ostrzeżenia i zeżartych przez czas sygnatur Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych ciągnęły się kilometry zwalonej siatki, a za nią, aż po horyzont, w zarośniętych trawą pozostałościach po szkoleniowym lotnisku wojskowym ukrywały się śmigłowce szturmowe Mi-24 oraz Mi-2. 49. Baza Lotnicza, zwana kiedyś 49. Pułkiem Śmigłowców Bojowych, jeszcze dekadę temu nie była oznaczona na mapie. Jej współrzędne zaś pozostawały utajnione. Załuska odpięła z kieszeni krótkofalówkę i wydukała idiotyczny kryptonim. Wszystkie wydawały się jej podejrzanie głupie, a do tego długie, trudne do zapamiętania w warunkach stresu oraz kłopotliwe, jeśli wziąć pod uwagę potencjalną dynamikę sytuacji. Mimo to powtórzyła zgodnie z zaleceniem. Sarna 9 do Łysego Łosia. Odbiór. Łysy Łoś. Słyszycie? Gdzie jesteś, Sarna? Odbiór. Zbliżam się do bazy. 2 minuty. Bez odbioru. Sasza przekroczyła siatkę i natychmiast zapadła się po kolana w mokrej brei. Czuła, jak spodnie przemakają, a do butów wlewa się woda. Kiedy próbowała wydostać się z jaru, omal nie zgubiła kalosza. W ostatniej chwili schwyciła go i wspięła się poza obręb fosy. Sarna 9, nie widzę cię, usłyszała. Ja ciebie też, powiedziała do siebie, a potem nacisnęła przycisk. Podaj współrzędne. Coś zatrzeszczało, rozległ się pisk. Straciła łączność. Zdjęła gumowiec i wylała z niego wodę. Oświetliła przestrzeń przed sobą i zbadała teren, na ile pozwalał jej posiadany sprzęt. Poza fosą, do której wpadła, przestrzeń była płaska jak stół. O istnieniu dołu także powinna była pamiętać. Znała go z ćwiczeń. W cień jednak wszystko wyglądało inaczej, a ta ciecz z pewnością nie była deszczówką. Cała Polska cierpiała suszę. Ktoś napełnił dół specjalnie. Ta sama osoba wskazała dokładnie to wejście na teren dawnego Amigazu, a wcześniej szkoleniówki pilotów MON. Załuska pomyślała, że trzeba mieć jej szczęście, żeby wybrać akurat to wejście. Gdyby wzięła udział w loterii, w której każdy los wygrywa, jej z pewnością okazałby się pusty. Przesunęła bejsbolówkę daszkiem do tyłu, włączyła czołówkę i ruszyła przed siebie. Było jej gorąco. Jednak nie mogła zdjąć ekwipunku. Kamizelka kuloodporna pod polarem grzała jak skurwysyn. Sarna 9 do Łysego Łosia, ponowiła komunikat kilkakrotnie. Nie widzę cię. Odpowiedziała jej cisza. Urządzenie zamokło, pomyślała w pierwszej chwili. Albo padły baterie. Całe szczęście na taką okoliczność miała w plecaku dwa komplety nowych. Przerzuciła krótko falówkę na 19 kanał i usłyszała rozmowę tirowców, a więc wyłączył się. Sprzęt ma sprawny. Chce, żebym go szukała. Wiedziała, że na czwórce czeka na nią wsparcie, ale jeszcze się zawahała. Musi najpierw spróbować sama. Oczy przyzwyczaiły się już do ciemności. Szła teraz w miarę równo, zerkając co jakiś czas na kompas w zegarku. Woda chlupotała jej w butach, ale Sasza stąpała pewnie, czując już teraz twardy grunt pod stopami. Śmiglaki szturmowe stały pod chmurką, poprzykrywane jedynie brezentem. Poza hangarem polowych warsztatów lotniczych nie było żadnych budynków ani przeszkód. Niestety, nie było też człowieka, na którego liczyła. Mrok, cisza i niepewność wystarczały, by czuła się nieswojo. Wyjęła z kieszeni komórkę i spojrzała na martwy wyświetlacz. Miała zakaz włączania wszelkich urządzeń ze względu na możliwość zlokalizowania. Do tego była na podsłuchu. Choć to niezgodne z ustaleniami z odprawy, włożyła baterię do telefonu i nadal go nie włączając, ruszyła szybkim marszem przed siebie. Umówili się z dziadkiem jej oficerem prowadzącym, że gdy tylko włączy komórkę, odbiorą sygnał i zgarną ją natychmiast, niezależnie od przebiegu akcji. Wiedziała, że zanim sprzęt zaloguje się w sieci lokacyjnej, minie kilka minut. W tym czasie wiele może się zdarzyć, jeśli na przykład łoś ma złe intencje. Ale wtedy, nawet gdyby została ranna, zwiększy swoje szanse na znalezienie. Broni ze sobą nie miała. Palnej, białej, nawet gazu pieprzowego. Facet, który chciał z nią rozmawiać, postawił twarde warunki. Łysy łosiu, gdzie jesteś? Zatrzymała się na jednym z większych pasów, po czym wyciągnęła lornetkę noktowizyjną. W zasięgu wzroku nie było nikogo. W oddali majaczył tylko stary hangar, ale nie poszła w tamtym kierunku. Zdjęła plecak, wyciągnęła z niego pakunek i zaczęła składać lampion w kształcie czerwonego serca z ckliwym nadrukiem dedykowanym nowożeńcom. Wyprostowała cienką papierową czaszę do wysokości 30 centymetrów, a potem podpaliła płomień na środku metalowej ramki. Musiała chwilę poczekać, by lampion się podgrzał, zanim łagodnie wzbił się w niebo. Niech stare odejdzie, niech przyjdzie nowe, poprosiła w myślach. Wszystkim życzę wszystkiego dobrego, rzekła na głos. Obejrzała się strachliwie, ale nie było opcji, żeby łoś to usłyszał. Nie pojawił się znienacka za jej plecami, jak zwykle dzieje się w filmach. Mimo to czuła, że czerwieni się ze wstydu po czubki uszu. Nawet w takiej sytuacji wyszła z niej przesądna baba. Kiedy wypuszczała w niebo drugą sztukę i już bez słowa wpatrywała się, jak lampion dryfuje po czarnym niebie, usłyszała trzaski, a potem wyraźny dźwięk. Wiedziała, że tym razem informator jest bardzo blisko. Z całą pewnością nie siedzi w zdemolowanym hangarze. Tam co najwyżej znajduje się worek czarnego prochu z lądem przywiązanym do klamki. Nie zamierzała tego sprawdzać na własnej skórze. Wciąż liczyła, że nie opłaca mu się jej skasować. Łysy łoś, do Sarny 9, odbiór, gdzie ty kurwa jesteś? Patrz w niebo, łosiu. Odparła i wyjęła papierosa. Palę setki R1, więc masz o minutę więcej niż jara się normalny pet. Mam jeszcze 3 lampiony. Potem się zmywam i zgłaszam fiasko w bazie. 54 stopnie, 22 minuty, 34,1 sekundy północ. 18 stopni, 28 minut, 19,1 sekundy wschód. Padło w odpowiedzi. Nie będę się z tobą ganiała, wyłaź, gdy wkoło gęsta ciemność oko zaczyna widzieć. Minęłaś dół melioracyjny bez przeszkód? Tak, łosiu. Bądź dumny. Powiedziała już bez naciskania przycisku w krótkofalówce, bo mężczyzna szedł w jej stronę. Musiał leżeć tutaj cały czas, przyczajony w wysokiej trawie, domyśliła się. I doskonale się bawić, kiedy Sasza krążyła wokół niego niczym ślepiec. Wpadłam w twoją słabiutką pułapkę, ale jestem cała. Obsikałam sobie jedynie kolana. Odłóż papierosa! Rzucił się na nią. Zapalniczka wypadła jej z ręki. Sasza nie zdążyła odparować ataku. Uderzyła gnatami o asfalt, poczuła, jak agresor osłania jej głowę, by nie gruchnęła czaszką, a po chwili owionął ją jego kwaśny oddech. Nie palił, to pewne, ale lubił pożywienie z surowej cebuli. Chwycił Saszę obiema rękami i odturlał od źródła ognia, nadpalonego papierowego serca, które właśnie spadło na trawnik, a potem zgasło, po czym drobiazgowo przeszukał. Dopiero kiedy upewnił się, że kobieta nie jest uzbrojona, puścił ją i odsunął się na bezpieczną odległość. Sasza ciężko dyszała. Podniosła się powoli i otrząsnęła jak pies po kąpieli w jeziorze, ale wciąż kręciło się jej w głowie od uderzenia o twardy grunt. Wreszcie usiadła w kucki na asfalcie. Odetchnęła ciężko i spojrzała pytająco w ciemność, z której przyszła. Co tam było w tej wodzie? Odwrócił głowę. Pomyślała, że powalił ją fachowo. Przeszukanie poszło mu nadzwyczaj sprawnie. Zastanowiła się, czy takie umiejętności są konieczne na morzu, czy może raczej pracują w podobnej firmie. Czego tam nalałeś i po co? Powtórzyła tym razem z nutą wyrzutu w głosie. Eter dwuizopropylowy, preparat studencki. Nie byłam zbyt dobra z chemii, ale korzystając z wrodzonej inteligencji, wnoszę, że powinnam je zdjąć. Wskazała swoje spodnie. Wpadłam w to, jak przewidziałeś. Po kolana. Gówniana sprawa by była, jakbym nagle wybuchła. Przysunęła się do niego bliżej. Spojrzał na nią jak na wariatkę, ale nie odsunął się, więc dodała, siląc się na uśmiech. A może lepiej nic nie ruszać? Eter dwuizopropylowy zazwyczaj daje głównie efekty dźwiękowe. Burknął. Dopiero wtedy zaczęła się bać. Chciałem wiedzieć na pewno, ile osób wchodzi. To taka bardziej pokazówka. Ale czasem można od tego oślepnąć albo stracić dwa palce, mruknęła. Wolę jednak mieć wszystkie 10 i wszystkie 2 nogi. Urwała, a następnie znieruchomiała niczym sfinks. O delikatnych inicjatorach nie wiedziała zbyt wiele, ale jak mawiał Jekyll, jej ulubiony ekspert kryminalistyki z Gdańska, na przykład jodek azotu eksploduje nie tylko od dotknięcia piórkiem, lecz także od krzywego spojrzenia. Wprawdzie pracownicy ISIS cały czas posługują się nadtlenkami acetonu albo urotropiny, bo łatwiej je samodziałowo bezpiecznie syntetyzować, ale przy ich produkcji ginie najwięcej konstruktorów. Nie miała ochoty dziś tak zacnie zasłużyć na niebo. Wywalczyłam ten kwit dla ciebie, szmaciarzu. Była teraz wściekła. Mówiła powoli, zniżonym głosem, choć z każdą chwilą czuła coraz większy strach. Ręce jej drżały. Na gardle zaciskała się obręcz grozy. Czeka na ciebie gotów do złożenia w sądzie rodzinnym. Możesz wracać do kraju, zasrany bigamisto. Ale jeśli ja skończę w kawałkach, to ty z pewnością będziesz się modlił o piekło. Nie darują ci tego. Dodała groźnie, ale biorąc pod uwagę swoją nadwyrężoną po nieudanej akcji w hajnówce reputację, wcale nie była tego taka pewna. Sasza bała się w życiu tylko dwóch rzeczy – wysokości i ognia. Nigdy dotąd nie znalazła się w sytuacji, kiedy musiałaby doświadczyć obu tych fobii jednocześnie. W razie wybuchu to z pewnością by się zmieniło. Poza tym skończyć jako puzzle to nie było to, o czym marzyła w dniu dzisiejszym. Nawet nie wpisaliby jej na honorową listę policjantów, którzy zginęli na służbie. Po sprawie okularnika czekało ją wewnętrzne śledztwo – i rozprawa dyscyplinarna. A jeśli coś pójdzie nie tak, a to pewne jak 3+2=5, wkrótce będzie musiała także przetrwać szereg rozpraw przed sądem. Jedyne, na co mogła liczyć, to utajnienie procesu. Wyrok będzie już jednak jawny i każdy dziennikarz zyska do niego dostęp. Nie wątpiła, że wielu nie może się już tego doczekać. Może był stary, wyszeptał Łoś i wskazał hangar. Butle stały w magazynie ze 20 lat. Sasza potarła ręce o spodnie. Ciecz była lekko śliska. W dotyku przypominała kamforę, ale nie miała zapachu. Przez moment poważnie rozważała zdjęcie spodni, ale pod spodem miała jedynie wycięte figi, więc poprzestała na pozytywnym myśleniu i niewykonywaniu gwałtownych ruchów. A może to był tylko blef? Zwykła breja, a klient próbuje ją nastraszyć. Sasza miała kiedyś absztyfikanta, słuchacza medycyny. Bawili się z kumplami w doświadczenia pirotechniczne. Jeden z nich, zdrowy 20-latek, po kontakcie z jakimś eterem, nabawił się dychawicy oskrzelowej. Gdyby zabawa nie odbywała się w klinice, Mogło się to nieciekawie skończyć. Ale czy to był eter dwuizopropylowy, czy jakiś inny, nie miała szansy zweryfikować. Starała się więc zachować spokój. Nic innego jej nie zostało. Jeśli chcesz pokonać swój strach, stań z nim twarzą w twarz. Zmierz się z nim. Jaką masz dla mnie informację, Łosiu? Zmieniła temat. Ryszard. Przedstawił się. Rychu Dźwiękoński. Od 30 lat na morzu. Prawdę mówiąc, nie czuję się najlepiej na lądzie. Byłem bosmanem na największych polskich tankowcach. Nie ma już polskich tankowców. Wszystkie przejęły zagraniczne konsorcja. Fuknęła. Zmierzył ją czujnym spojrzeniem. Dziś tak, potwierdził i dodał z przekąsem. Potem już pikowałem do dna. Chlanie, degradacja społeczna, finansowa ruina. Wreszcie zostały mi tylko śmieciówki na drobnicowcach za psi grosz. Klientela inna, więcej chlania, degradacji i zero finansów. Rodzina mi się posypała, a potem i zdrowie. Zawiesił się. Dotknął twarzy, ale nie mogła niczego dostrzec w jego oczach, bo odwrócił głowę. Generalnie miałem przerwę w życiorysie. Hibernowałem 7 lat w Grudziądzu, a potem jeszcze 2 karniaki w Szczecinie. Znów wuda, bójka na morzu, kolega wypadł za burtę. Winę przybili mnie, bo byłem najbardziej pijany. Tak trafiłem na zamek. Wzruszające, szepnęła Sasza. Do puenty. W Kiciu poznałem szefa mechaników Czerwonego Pająka. Sasza podniosła głowę. Stara łajba naszpikowana elektroniką, kontynuował. Spełnia funkcję morskiego drona wywiadowczego. Słynny statek współczesnych piratów. Sasza zaśmiała się jak z dobrej bajki. On nie istnieje. To nie legenda, rzekł marynarz i zawiesił głos. Osobiście stałem za jego sterem i przetrwałem na nim wiele sztormów. Istnieje. W przeciwieństwie do jedynego mordercy, którego wymyśliły na potrzeby propagandy władze komunistyczne. Pewnie to nie przypadek, że tak się nazywa, bo stacjonuje na wodach terytorialnych na Morzu Czarnym, ale przemieszcza się i widziany był nawet wokół spornych wysp Senkaku. Początkowo większość załogi stanowili Polacy. Zresztą jak wsiadałem na pokład w 2012 roku, wiedziałem dokładnie, czym się zajmują. Te kilka zabójstw, które cię interesują, to tylko odpryski. Głupie dzierlatki, ostatnie płotki w piramidzie żywienia. Ale może dlatego większość można udokumentować. Ja nie miałem wyboru. Nikt w kraju nie chciał mnie zatrudnić, a Niemiec, Grek czy Szwed wymagał referencji. Chciał, żeby znać języki. Te 7 lat w Grudziądzu nie pomagało. Żony krzyczały o zaległe alimenty, komornik siedział na karku. Zresztą tak po prawdzie, gdziekolwiek się ruszałem, tam chwytała mnie psiarnia. Po alko dostaję małpiego rozumu. Sasza nie mogła dłużej tego słuchać. Przegoniła niechciany flesz, kiedy budziła się w sukience z poprzedniego wieczoru z epickim kacem i obitą twarzą. Dopiero po jakimś czasie dowiadywała się, co ona wywijała i skąd ma otarcia na policzku. Broń, kobiety, prochy, przerwała. Co jeszcze? Moje zadanie polegało na technicznej obsłudze łajby, wykpił się. Ilu w tej grupie jest naszych? Większość zmieniła już paszporty, ale jest sporo nowego na rybku. Choć konkurencję rodakom robią uchodźcy z Bliskiego Wschodu. Jak się nazywa ten facet? Odchrząknęła. Kolega spod celi, z Grudziądza. To kobieta, odparł po namyśle. Szefem mechaników na Czerwonym Pająku była wtedy kobieta. Sasza nie ukrywała zdziwienia. Wstawiasz mi kit i myślisz, że uwierzę? Jak sobie chcesz. Odburknął, ale po chwili dodał już łagodniej. Zapytaj dziadka. Ma jej akta. Nie omieszkam, przytaknęła. Zależy, jak zamierzasz dokończyć te baśnie. Zatrzymali ją w Bangkoku, deportowali. Drobna sprawa o handel śniegiem. Wcześniej w papierach miała praktycznie czysto. Mówiła, że ją wystawili na śpiocha. Zapisała się w Pierdlu na kurs hiszpańskiego, studiowała historię dyplomacji w więziennej bibliotece i rozwiązywała zadania z chemii. Mówiła, że dla relaksu. Wtedy wszystkiego o niej nie wiedziałem. Prawdę mówiąc, później się to okazało. Nic nie wiedziałem. Tylko tyle, ile sama chciała ujawnić. Pisaliśmy do siebie, potem kilka miękkich widzeń. Nawet ślub miał się odbyć, ale wyszła pierwsza. Sasza zmierzyła mężczyznę czujnym spojrzeniem. Spieszył się. Był wysoki, żylasty. Zaniedbane uzębienie i wiele blizn na twarzy psuło ewentualny efekt. Trudno było dostrzec więcej w świetle latarki. Głos miał natomiast męski. Niski, stanowczy. To było wiele lat temu. Wyglądałem inaczej, ona zresztą też. Sama mnie znalazła i ściągnęła do pracy. Okazało się, że jest już bardzo wysoko. Już nie byłem jej godzien. Czekaj, Łosiu. Twierdzisz, że kobieta była szefem kolumbijskiego kartelu? Polka? To nie Latina. Zniecierpliwił się, jakby tłumaczył dziecku. Nie ta liga. Ale lubi być do niej porównywana. Też ma latynoskie korzenie i była kiedyś znacznie ładniejsza. Odziedziczyła urodę po matce, blondynce z Sieradza, prowadzi swój biznes. Można powiedzieć, że świadczy wyłącznie usługi transportowe. Działa na niezawisłych wodach terytorialnych, otacza się prawnikami i analitykami. Ma ponoć doktorat z logistyki i filozofii, ale to blaga. Ewa jest łebska, choć ma tylko licencjat z administracji. Krążą opowieści, że jej dziadek był piratem. To może być prawda, bo korzysta z kontaktów Rodriga Sancheza i jest w stanie opłacić wszystkich oraz szmugluje wszystko. Słono bierze za milczenie i daje 70% gwarancję. Z ruskimi jest skonfliktowana i Japońcy na nią polują. Reszta pracuje z nią i tylko czeka, aż powinie się jej noga. A ty? Dlaczego chcesz ją wystawić? I jak zamierzasz to zrobić, skoro już nie jesteś jej godzien? Dopiekła mu. Z tobą nie będę o tym mówił. Odparł i pochylił głowę jakby ze wstydem. Jesteś za krótka. Może, ale muszę coś wpisać w raporcie. Przecież nie to, że wnoszę o wyczyszczenie kwitów pijaka bigamisty, bo zna dziewczynę z Grudziądza. O, przepraszam, tam razem siedzieliście. Z Sieradza. Ponadto ma na imię Ewa, a ty pewnie Adam. Raj ci uciekł sprzed nosa i się mścisz? Napisz, że wprowadzę cię na statek piratów. W tym bierze udział światowy biznes, ogromne korporacje. Handel ludźmi, zbrodnie, broni, narkotyki to wyłącznie konieczność. Funkcjonują głównie w czarnym internecie i mają najnowocześniejsze urządzenia, na jakie polski wywiad będzie stać za 2 dekady. Ale wciąż mają bazy na morzu i robią narady, bo nic nie zastąpi kontaktu bezpośredniego. Słodka historyjka, mruknęła Sasza. Może dokończymy te zeznania w biurze? Trochę mi zimno w tych mokrych galotach. Ewa właśnie dostała wyłączność od Arabii Saudyjskiej i Emiratów. A oni dają dobre stawki. Wojna sporo kosztuje. ISIS wymaga wsparcia. Iran zakręcił kurek z forsą. Świat boi się islamu. Ewa ma teraz dobry czas, ale panicznie boi się zamachu. Znów otacza się krajanami i starą gwardią odrzuconych, jak ja. Europol proponował mi zmianę tożsamości i operację plastyczną za jej wystawienie. Ale ty jesteś patriotą? Żachnęła się za łuska i pomyślała, że dla Europolu Łoś pewnie też pracuje w tej samej sprawie. Prom wychodzi z Gdyni, przesiadka w Estonii na pływającej dyskotece weekendowej. Będę tam. Naszykuję szalupę. Kiedy? Dowiesz się w swoim czasie. Nagle niebo rozbłysło tysiącem lampionów, które wzniosły się w przestworza. Zrobiło się na chwilę jasno i Sasza dostrzegła, że mężczyzna rozgląda się niepewnie. Skulił się w sobie, zastygł w oczekiwaniu. Wiatr niósł lampiony wysoko, ale większość spadała na ziemię i szybko gasła. To ślub? Zadziwił się marynarz. Ludzie nie wiedzą, co robić z hajsem. Biją rekord Guinnessa, Łosiu, odparła. Dziś noc kupały. Jednak dobrze by było, gdybyś zdjęła te spodnie, powiedział wskazując dogasające płomyki. Nigdy nic nie wiadomo ze starymi preparatami studenckimi. Odwrócił się do Saszy plecami. Ruch był dystyngowany, spojrzenie władcze i śmiałe. Sasza nabrała nagle pewności, że informator nie jest żadnym bosmanem. Byłeś na bank w służbach mundurowych, Łosiu. A może i wywiadowczych, pomyślała. Studia też masz skończone, choć stylizacja przednia, nie powiem. Za to próby językowe na prostego kiepa słabo. Nie mówiąc już o tych malowanych na czarno zębach. Dzwoń po swoich. Polecił, wskazując opadające wokół papierowe niedopałki. I uprzeć, że w dole melioracyjnym są szklane pojemniki z krystaliczną substancją na dnie. Poproś łaskawie, by nie rzucali w nie kamieniami. Eter dwuizopropylowy daje tylko efekty dźwiękowe, ale to w słojach to nie pokazówka. Znamy się? Sasza zmarszczyła brwi. Coś jej świtało, ale nie była w stanie sobie niczego przypomnieć. Dla kogo pracujesz? Tak jak i ty. Zawsze na swój rachunek. Pamiętam cię. Nagle doznała olśnienia. Anglicy cię wychuśtali, jesteś kretem. Anglicy mi nie uwierzyli, jak kiedyś Karskiemu. Potem powiedzą, widziałem straszne, straszne rzeczy, nie wierzyłem, że to jest możliwe, że on nie kłamie. To jest dla mnie obrzydliwe, oni wiedzą. Wiedzą i nic z tym nie robią. Tylko dlatego zgodziłem się na współpracę. W tym momencie rozległ się huk. Dół melioracyjny musiał eksplodować. Potem na teren wpadła ekipa uzbrojonych po zęby ludzi w czarnych kombinezonach. Sasza została sprawnie odsunięta, łoś zatrzymany i rzucony na glebę. Zmiana rozkazów, wyłowiła z krzyków ekipy szturmowej. Mamy go skasować. Sopot, 4 listopada 2015, godzina 3:00. Załuska kliknęła polecenie wydruku. Skończyła ekspertyzę dla stołecznej prokuratury i za chwilę miała ją wysłać. Choć profile wykonywała oraz przekazywała elektronicznie, zawsze wcześniej czytała dokument na papierze. Ogarniając całość tekstu wzrokiem, szybciej wyłapywała błędy. Nie spała drugą dobę i czuła to porządnie w kościach. Kiedyś mogła bezkarnie zarywać noce. Nie spała, nie jadła, jechała na adrenalinie. Dziś po jednej nieprzespanej nocy od razu dostawała kataru. Nie ważyła się wtedy następnego dnia siadać za kółko, bo miała spowolnione reakcje i mroczki przed oczami. Objawy suchego kaca, choć od lat nie tknęła alkoholu. Wiek zrobił swoje. Gdyby ktoś chciał ją wykończyć, starczyłoby wydać polecenie zakaz spania. Znała wyniki badań naukowych. Mężczyźni radzili sobie z insomnią znacznie lepiej. Kobieca wersja Al Pacino w słynnym thrillerze nie rozwiązałaby zagadki, tylko trafiła po piątej dobie pod kroplówkę. Sasza chciała teraz jak najszybciej zamknąć sprawę i położyć się choć na kilka godzin. Była nocnym markiem, sową w ludzkiej skórze. Najwyższy poziom umysłowy osiągała mniej więcej około północy, ale macierzyństwo wymusiło korektę tak niezdrowego trybu życia. Codziennie wstawała o 6:00, budziła Karolinę na śniadanie i zawoziła ją na 8:00 do szkoły. Problem polegał na tym, że choć wiedziała, iż czeka ją wczesna pobudka, siedziała po nocach, bo tylko w zupełnej ciszy była w stanie się skoncentrować. Takich zarwanych nocek miała na koncie przez 9 ostatnich lat bardzo wiele. Odsypiała czasem w dzień, ale nie zawsze było to możliwe. Dziś Karolina ma akademię i Sasza wespół z innymi matkami zobowiązała się przygotować poczęstunek po występie. Zamierzała wyrwać się ze szkoły przed 14:00, bo godzinę później zaplanowano jej ostatnią rozprawę dyscyplinarną przed wydaniem orzeczenia. Dziadek był dobrej myśli, lecz Sasza nie radziła sobie z poczuciem winy. Żyła niby normalnie, dla Karoliny. Pracowała, bo pozwalało to płacić rachunki bez konieczności sięgania do rodzinnych pieniędzy. Poza tym ludzie tak bardzo się nie zmieniają. A jeden wyeliminowany nauk czasem dobrze zastąpić następnym, byle nieco zdrowszym. Tyle, że wraz z pamiętnym strzałem do ducha, Sasza zabiła w sobie resztkę wiary. Działała jak rozpędzony pociąg na automatycznym pilocie. Nic nie czuła. I nigdy dotąd nie czuła się tak pusta. Po spalonej akcji CBŚ przynajmniej cierpiała. Teraz wiedziała tylko, że siedzi na bombie. Że to pozorne ułożenie spraw jest jedynie odwleczeniem w czasie czekającej ją kary, która jest nieuchronna i sprawiedliwa. Sasza wreszcie zapłaci za swoje grzechy. A cena za jej niesubordynację, głupotę i niepotrzebną brawurę, dziś tak oceniała swoje nieudolne śledztwo w Hajnówce, będzie słona. Nie było dnia, godziny, sekundy, by nie żałowała, że pojechała wtedy na skraj Puszczy Białowieskiej. Co gorsza, decyzja śledczych w tej sprawie mogła zaważyć nie tylko na jej życiu, ale też na przyszłości córki. Co będzie, jeśli pójdzie siedzieć? Znów Sasza obciążała małą swoimi demonami i gdyby mogła, sięgnęłaby po cokolwiek w płynie, proszku czy ampułce, by choć na chwilę znieczulić absurdalny ból istnienia, wymazać z pamięci błędy i pozwolić sobie na zapomnienie. Bardzo chciała znów odpłynąć, ale wiedziała, że powinna zostać ukarana i tylko dlatego odsuwała od siebie czarne myśli na następny dzień. Trwała. Ryła w profilach. Jeździła tam, gdzie jej potrzebowano, gdzie nie była jeszcze spalona i w zamrożeniu czekała na stryczek. Tylko czasem kombinowała, jak ochronić przed poniżeniem swoje dziecko, ale na razie nie znalazła jeszcze żadnej sensownej alternatywy. Dla siebie nie miała litości. Zasługiwała na pogardę i potępienie. Tym bardziej powinna oddać za chwilę gotowy profil i iść spać. Może uratuje choć strzęp zawodowego honoru. Bzdura. Już w siebie nie wierzyła. Dawniej solidnie wykonana robota była jedynym pewnikiem, gdyż efekt zależał wyłącznie od niej, jej umiejętności, zaangażowania i aktualnie zastanych możliwości. Wszystkie inne sfery życia były w przypadku Saszy tylko chichotem losu. Nie miała żalu o to, że nie ułożyła sobie życia, że prawdopodobnie zawsze będzie sama. Miała pracę. Miała. Czas przeszły. Dziś znów niczego nie była pewna. Kliknęła ponownie polecenie drukuj. Zdjęła okulary. Przetarła szczypiące oczy. Szykował się ciężki dzień. Aż podskoczyła, kiedy na stole zawibrował telefon. Odczytała wiadomość. Gdynia, Karlskrona, Stena Line, wyjazd 16 stycznia 2016, godzina 18, przyjazd 7, czas podróży 13 godzin, bez gwarancji transportu auta. Nadawca się nie podpisał. Wiadomość wysłano z chmury adresowej magdalena.sposob@icloud.pl. Łośnie żył albo kiblował w oczekiwaniu na proces. O podobnych decyzjach nie informowano takich pionków jak ona. Dlatego Załuska była skołowana. Pomyłka? O tej godzinie? Potem na myśl przyszedł jej dziadek, ale zaraz odsunęła to przypuszczenie. Stary Wilczur składał po ciemku Makarowa i wiedział, który przewód ładunku wybuchowego należy przeciąć, by uniemożliwić eksplozję, ale nie podejrzewała go o fascynację nowoczesnymi technologiami. Przeciwnie. Podsłuchu, wirtualnego szpiegowania i namierzenia za pomocą urządzeń elektronicznych bał się bardziej niż swojego raka płuc. Nocną ciszę przecinały jedynie pomruki drukarki, która przeszła ze stanu uśpienia w tryb pracy. Poszło kilka pierwszych stron, a potem rozległ się głośny pisk. Urządzenie domagało się papieru. Sasza włożyła do podajnika nową ryzę i raczej z nudów niż ciekawości wstukała w wyszukiwarkę adres nadawcy SMS-a. Otworzyła się strona popularnej youtuberki. Utapirowana miss prywatnego liceum z opaską a la myszka Miki wygłupiała się z kolegami w koszulkach od Lorenta. Ekipa była ładniutka, wymuskana i zbyt narcystyczna, by kiedykolwiek zetrzeć na skórek na dłoniach pracą fizyczną. Dzieciaki z porządnego domu, które robią psikusa swojej bonie. Nawet rzucane z emfazą nieliczne przekleństwa brzmiały jak wyreżyserowane. Były jak zagięcia na śnieżno-białej koszuli prosto z pralni od przed chwilą zdjętej marynarki. Arcygłupie gagi szmuglowane do sieci na wypasionych tabletach, telefonach i odzieniu, w którym się lansowali przed kamerkami internetowymi. Wstrząśnięta kola, którą wymuskany brunet z alfem na głowie próbował wypić z gwinta na designerskim tarasie. Polewanie płynem do mycia naczyń zapatrzonego w monitor kumpla odzianego jedynie w patelnię z wizerunkiem Tedego. Żarty w trakcie wypróżniania się, wąchanie skarpet, a do tego filmiki parodiujące zbrodnie dawnej Al-Kaidy, nagrywane w nowoczesnych apartamentach rodziców bananowej młodzieży, pieczołowicie wyreżyserowane i wpuszczane do internetu. Choć słowo spontan padało co chwila, nic tu nie było naturalne. Wbijajcie łapki, jak ja dziś okropnie wyglądam, zróbcie dzióbek, dajcie lajka. Narzekali młodzieńcy i dawali się szminkować młodszej siostrze, bo żaden polski youtuber jeszcze tego nie zrobił. Udawali wyluzowanych i pewnie za takich uważała ich szkolna brać. Ale co drugi post był reklamą telefonów komórkowych czy zdrapek. Wszystko skierowane do dopiero co zarejestrowanego w USC lub nienarodzonego jeszcze użytkownika wraz z linkiem do mega promocji, który zasłaniał cały ekran. Najgorsze były te żebry o lajki. Jakby za tą fasadą ślicznotek obojga płci kryły się kompleksy, o których można zapomnieć tylko wtedy, gdy 200 000 ziomków polubi twój post. Elo, kto mi zrobi pranie? Zmontowane perfidnie snapy z pewnością bawiły licealistów. Natomiast Sasza, jak na starego piernika przystało, zastanawiała się, w jakim świecie będzie żyła jej córka. Bo przecież nie o pranie, metki, łapki, ani liczbę wejść tutaj chodzi. Lecz o to, co zwykle. Kasę. Twardą, nieśmiertelną prawdę, która się nie dezaktualizuje i nigdy nie wychodzi z mody. Rozumie to też stara baba Załuska. Wszak gdy youtuberka się martwi, lol, wam też nie działa przycisk lubię to, rzecz jasna bez polskich znaków i takich utrudnień jak przecinki, wielkie i małe litery, których wbicie na iPhone wymaga ociupinę wysiłku w przeciwieństwie do emotikonów zastępujących komunikację werbalną i sprowadzających świat do lubię to, całym sercem kocham czy haha, to spada jej klikalność i jutro koncern nie da nowego telefonu do testowania. Wtedy od Magdaleny sposób... Przyszła druga wiadomość. Sasza bez wahania odpaliła wideo na telefonie. Zobaczyła mieszkanie spowite w ciemności. Długi korytarz, zarys starych mebli. Na łóżku kształt ludzkiego ciała, ale może to był jedynie zwinięty koc. Oko kamery poruszało się ku jasnej plamie światła w głębi. Po chwili Załuska zidentyfikowała biurkową lampkę. Za nią zaś wzorzystą zasłonę, której deseń w rąby od lat nosiła na własnych plecach jak tatuaż 3D. A potem zobaczyła wychudzoną kobietę w rozdartej koszuli w kratę, zakneblowaną i przywiązaną do krzesła. Osoba nagrywająca podeszła bliżej. Schwyciła nieprzytomną zakładniczkę za włosy, zbliżyła kamerę do posiniaczonej twarzy, półprzymknięte oczy, skrzepy krwi w okolicy ust i nosa. Żadnej reakcji. Bezwładne ciało trzymało się w pionie wyłącznie dzięki więzom u kostek oraz nadgarstków. Sasza z trudem rozpoznała w młodej kobiecie siebie. Potem ktoś zaatakował operatora. Kamera chyba upadła. Słychać było szamotaninę, a potem film się urywał i jak na snapie pojawiły się na ekranie animowane serduszka, trupie czaszki i napis koślawymi literami. Film się spodobał? No to liczę na łapkę w górę i subskrypcję, mordo. Jeśli chcesz więcej odcinków, zostawiaj lajka. Hashtag czep. Sasza z trudem łapała powietrze. Chwyciła się za brzuch. Odłożyła komórkę na stół i wpatrywała się w nią z niedowierzaniem, jak patrzy się na przyjaciela zdrajcę. Było zbyt wcześnie, by dzwonić do dziadka. Zresztą nie wiedziała, czy powinna go o tym informować. Czy to była ona? Tak, zdecydowanie. To nie był fotomontaż. Gorączkowo układała w głowie fakty. Zapadła w stupor. Nie była w stanie się przebrać, wziąć prysznica. Położyła się więc jak stała, zwinięta w kłębek, na podłodze koło biurka. Okryła kocem razem z głową i czekała, aż nadejdzie świt. Kolejna wiadomość przyszła, kiedy już było jasno. Sasza uruchamiała telefon trzęsącymi się dłońmi, jakby była w delirce. Tym razem film był pozbawiony głosu. Dziwne i niewyraźne kadry robione kamerą czołową. Pomieszczenie spowijał dym, rozświetlony jedynie przenośnymi latarkami, mnóstwo czerni, a potem znów mgła przecięta strugami wody. W tym świetle przypominającym miecze świetlne Jedi. Wreszcie obraz zmienił się w pomarańczową łunę. Osoba z kamerą na hełmie musiała wyjść z budynku. Teraz widać było w pełnej krasie rozmiary pożaru. Płomienie buzowały wybitymi szybami niczym jęzory rozwścieczonego potwora. Sasza momentalnie poczuła na swoim ciele tysiące igieł. Znów była w tamtym miejscu, w tamtym czasie. Rzuciła się do szafek kuchennych i zaczęła je przetrząsać w poszukiwaniu czegokolwiek, co ma w sobie alkohol. Kiedy znalazła pistacjowy koktajl na spirytusie, opróżniony zaledwie w 1/10, bo na wakacjach we Włoszech nabyły go z córką, by dodawać do muffinek, ale wyszedł im za kalec, Sasza pośpiesznie odkręciła butelkę. Zadzwonił budzik. Wybiła 6. Musiała budzić Karolinę, by zaprowadzić ją do szkoły. Kolejny raz dziecko uratowało Saszę przed jej demonami. Menele. Witam cię, ziomek, w tym miejscu, co nie generuje, a degeneruje zwycięzców. Poczujesz to w powietrzu, bo tu w człowieku dojrzewa pierwiastek, którego nie znajdziesz u Mendelejewa. Od dziecka po trumnę, od kołyski mówią ci, nie pchaj się na piedestał. Musisz być skromny i zwykły jak wszyscy. To syndrom Polski, wybij się wyżej, a cię chwycą za kostki. Nam pozostaje to pierdolić, bracie. Jebaną kulą w sercu mnie nie zatrzymacie. Słowa jak rapier, papier tną. Masz coś do nich? Niejednego flow ocalił tu od paranoi. Z Sodomy do Gomory, 2x2 metry, długopis, mikrofony, szatan dyktuje teksty i dzięki, kto tu się lepiej sprzedał? Tu ziom z tych osiedli, co ma plan, jak się wkręcić do nieba, bit na żywo z miejsca, co złanie z nas dzienników, skąd zwiewa wciąż w chuj moich rówieśników. Kwestia to moment wyczuć, prześlizgnąć się po fali, przebić to, czego inni nie zdołali, pieprzyć to, co za nami, bo tego jakby nie ma, nie? Kto chce iść w przód zamiast patrzeć wstecz, wiem, czego chcę, mam autorytet własny i mam drabinę z liter, co prowadzi mnie pomiędzy gwiazdy. To dla moich ludzi, bo już czas się obudzić, przygotować się na nowy dzień, wiesz? To dla moich ludzi, bo już czas się obudzić, przygotować się na nowy dzień, wiesz? Nowy dzień. Zeus. Łódź. 22 grudnia 2015. Muzyka. Zapach pieczonki. Ciepło. Czyżby podły Bóg zamierzał upiększyć kolejny, siajowy dzień mojego życia czymś dobrym? Pomyślał Bogumił Rakowiecki, zanim rozchylił powieki i uniósł prezent, którym był przykryty. Zaraz pożałował tej decyzji, gdyż do teleportacji nie doszło i nadal leżał w kałuży swoich wczorajszych żygowin. Brakowało 10 minut do południa, a Tuwim przed hotelem Andels zdawał się lśnić w aureoli ognia. Chwilę potem rozległy się takty tanecznej muzyki, a nad Bogusiem znienacka zafurkotały fałdy żakardowej spódnicy z mnóstwem halki. Błysnęła koronka pończoch. Wokół tańczącej kobiety falowały języki ognia. Zdawało się, że panuje nad nimi hipnotyczna i władcza niczym bogini Kali. Boguś przetarł oczy, lecz nie wylazł ze swej nory. Zebrał się jedynie w sobie i z uwagą obserwował wirujące płomienie. To nie delirka. Jesteś jeszcze pijany, brachu. Zamruczał do siebie, choć muzyka skutecznie zagłuszała jego tombakowe bąmoty. Cytrynówko, absolutna żono moja. Bywasz czasem litościwa dla starego dziada. Jak dobrze obudzić się dla odmiany bez widoków na robactwo i szczury. I by ten moment trwał jak najdłużej. Boguś pośpiesznie zacisnął powieki. Nie wierzył już w dobro tego świata. Żadne niespodzianki poza obiciem mordy za wygląd i pokaźne kurikulum wite na psiarni oraz wytrzeźwiałce, rzecz jasna, raczej go nie czekały. Dzień jak co dzień. Bój, by przetrwać do wieczora. Tylko, że podły Bóg 5 złotych zrzucił z nieba, jak wczoraj, jak i każdego dnia. Są jeszcze anioły w Łodzi. Tylko dzięki nim wciąż trwał. Podobno szczęśliwi nie mają przyszłości. Nieszczęśliwi nie mają nic poza nią, ale wszystko i tak gówno. Nawet Sypniewski, żelazna noga ŁKS-u, nie wygrał z chlaniem. To jak Bogusiowi miałoby się udać? A staż w związku z flachą ma przecież dłuższy niż Igor, najsłynniejszy łódzki piłkarz-alkoholik. Jednakowoż zdało się nagle Rakowieckiemu, że poza pieczonką czuje teraz zapach benzyny, a potem słyszy jakby skwierczenie. Instynkt samozachowawczy nakazał mu otworzyć oboje oczu i podkulić nogi. Wyjrzał raz jeszcze. Niestety, spódnica zasłoniła już koronki. Radosne ogniki wygasły, a Tuwim znów od stóp do głów obsrany był przez gołębie. Świat wrócił do normy. Aureoli ani hu-hu. Wtedy właśnie niemłoda już kobieta z gasnącymi pochodniami w rękach odchyliła brezent i zaczęła histerycznie wrzeszczeć. Tu jest człowiek, jara mu się kufajka, Artu, zrób coś. Wszystko w porządku, paniusiu, mamrotał Boguś, pragnąc najpierw się elegancko przedstawić, choć czuł, że za chwilę znów uderzy do rygi. Bardzo wesoła ta sukieneczka. Urok osobisty zjednywał mu drzewiej wielu przyjaciół. Przez tę ultratowarzyskość się stoczył. Mawiała jego świętej pamięci ślubna Edyta, a potem jej wierna kopia Haneczka. Nie widział córki od lat. Hałas w jego stanie nie był dziś wskazany. Głowa nie należała do najlżejszych, ale wybaczył artystce brak manier, gdyż musiał przyznać, iż choć dzierlatką nie była, bo 30 dawno pękła i teraz pójdzie już z górki, kibić miała klawą jak ta lala, a nogi chyba do nieba. W życiu nie miał takiej kobiety, a kiedyś, w dawnych czasach, był z niego wszak pies na baby. Swąd był jednak coraz większy. Pojawił się też dym. Skąd tu tyle dymu? Zdumiał się Bogumił. I zanim dotarło do niego, że to on się hajcuje, dostał najpierw Bęcki sprężoną pianą z gaśnicy, a potem ktoś nakrył go gwałtownie i okładał przez dłuższą chwilę, jakby chciał posiekać żywcem. Boguś stracił dech w piersiach, potem rozkaszlał się okrutnie i charknął czymś nieokreślonym za własny kołnierz, by wreszcie przyznać, że zajście to mimo wszystko go ożywiło. Wydostał się żwawo spod brezentu i zerwał na równe nogi, jakby znów miał 40 lat. Spostrzegł ze zdziwieniem, że jego własne spodnie wciąż płoną, aż do kolan. Ugasił je gołymi rękami. Holokaustu dziś nie przewidywał. Muzyka ucichła. Zastąpił ją ludzki jazgot. Wokół Bogusia i stanowiska tancerzy zgromadził się spory tłum gapiów. Niestety w tłumie Rakowiecki dostrzegł także Romka, znajomego ochroniarza z hotelu, i dobrze wiedział, co go czeka za nocowanie pod schodami. Widział już, jak mężczyzna odpina pałkę i bierze zamach, lecz wtedy zareagowała właścicielka falbanek. — Pan go zostawi — poprosiła łagodnie. — Biedak zasnął ze zmęczenia, pewnie domu nie ma. — Jak nie ma? — rozjuszył się ochroniarz. 180 metrów chaty ze stiukami i rzeźbionym balkonem na 1 maja. Fakt, 2 lata temu odkuty. Wciąż leży w dużym pokoju z widokiem na Akademię Muzyczną. Melinę tam zrobił. Cud, że córka długi zapłaciła, oczyściła dom z gówna i załatwiła mu komunałkę w Famułach. Wskazał potężny budynek z czerwonej cegły naprzeciwko manufaktury. Luj woli mieszkać u kumpli z Ogrodowej, co w Marchlewskim robili, niż do roboty się wziąć i dziecku jaką schedę zostawić. A że bez kibla i centralnego ogrzewania, cóż, to mu nie przeszkadza. Boguś słuchał cierpliwie. Znał tę śpiewkę na pamięć. Jej ciąg dalszy też. Gmina nie robi menelom remontów i nie zrobi. Czekają, aż wszyscy wykitują. Wolne żarty. Kolejne pokolenie podtrzymuje łódzką tradycję. To chluba naszego miasta. Swoją drogą zabytkowy parkiet Boguś dawno temu spalił w kozie, a wszystkie antyczne drzwi na wódkę wyprzedał. Jeszcze Edzia żyła, ale dom swój ma. Ja takiego nie miałem i pani nigdy mieć nie będzie, sądząc po profesji. Ale zaraz ochroniarz ugryzł się w język i krzyknął do Bogusia, teatralnie podkręcając wściekłość w głosie. Tyle razy ci mówiłem, dziadu, żebyś mi tu kefirów nie odstawiał. Zamachnął się, ale zaraz przesunął nieco, by nie było wątpliwości, że kamera monitoringu nagra jego interwencję. Znał promień jej zasięgu. Pracował tu od początku istnienia budynku i choć tylko na pół etatu błogosławił tę pracę bardziej niż swoją matkę. Zagrożenie mi tutaj sprowadzasz. Ci państwo mają pozwolenie, występ tu będą mieli, ćwiczą na festiwal ognia. Całe miasto, kurna, przyjdzie. Prezydent, biznesmeny, łódzka elita.
Jak elita, to mnie już nie ma, Romciu.
Rakowiecki wycofywał się chyłkiem. Mrugniesz 2 razy i znikam.
Dzisiaj ci nie odpuszczę!
Ochroniarz chwycił Bogusia za kołnierz i trzasnął kontrolnie. Zakurwiłem się na ciebie, stary! Wysyczał mu do ucha. Mogłeś zginąć. Pan go zna? Zainteresował się młody mężczyzna w czarnym, obcisłym kombinezonie baletmistrza i z ulgą zdjął czerwoną maskę Darta Maula. Poprawił modnie ostrzyżone włosy z grzywką. Odrzucił stylowo do tyłu dłuższy kosmyk. Buźkę miał ładną, jak jakiś piosenkarz z Twoja twarz brzmi znajomo, choć jego w żadnym razie tak nie brzmiała. Kobieta była od niego dobrych parę lat starsza i z całą pewnością nie tak wypacykowana w okolicy oczu. Pan puści tego dziadka, włączyła się tancerka. Boguś poczuł się dotknięty oceną swojego wieku po wyglądzie, lecz z wrodzonej elegancji nie zaprotestował, by nie podważać autorytetu kobiety przy ludziach. Fakt. Dobiegał 70, ale żeby zaraz dziadek? Nic tego nie potwierdza, w każdym razie wiedzy o żadnych wnukach nie posiadał. Niech już idzie, prosiła falbaniasta.
Nic z tego, moja droga,
ochroniarz się uparł.
Żule nie mają wstępu do manufaktury, nie ma takiej opcji, czekamy na policję, koniec pieśni.
Nie mogę ćwiczyć w takich warunkach, tym powinien się pan zająć. Kobieta skrzywiła się i wskazała tłum gapiów na Ogrodowej. Ludzie zatrzymywali się wprost na ulicy, a za nimi ustawił się już rząd aut. Nikt nie trąbił,
Niektórzy powysiadali z wozów, ktoś z tyłu krzyczał, czy potrzebna jest pomoc, czy pożar już ugaszono. Nie ma żadnego pożaru, zawołał natychmiast ochroniarz. Występ dopiero wieczorem, proszę się rozejść. Kobieta podziękowała Romkowi uśmiechem, a potem nachyliła się do swojego partnera w leginsach i szepnęła, nie kryjąc zdenerwowania. Jeszcze nas zaskarży, zrób coś. Młodzian zmierzył ją czujnym spojrzeniem i odruchowo cofnął się dwa kroki. Artystka nie odpuszczała. 3 tysiące się właśnie spieprzają nam sprzed nosa, trzeba opłacić nurka. A jak się da, to tego niby bodyguarda też. Ile myślisz wezmą? 20 będzie dobrze? Po czym popchnęła go wprost w ramiona Menela.
Nous ne parlons pas en polonais?
Wymruczał tancerz i rozłożył bezradnie ręce. Rakowiecki tylko chwilę się wahał, a potem twarz mu się rozjaśniła.
Petit argent sur l'alcool,
wybełkotał. Artu zamurowało. Skinął tylko głową, a potem podszedł do torby i długo w niej grzebał. Nie wyglądało na to, że kwapi się do łagodzenia konfliktu. Jakby nagle ogłuchł i oślepł, rzutkiej białogłowie zostawiając rozwiązanie sprawy. Bogumił tymczasem poczuł nagłą słabość. Nie upadł jednak, bo Romek, jego dawny sąsiad, znał go nie od dziś i dobrze go trzymał w pionie. Rakowiecki zaczął więc szacować straty. Kufajkę miał faktycznie nadpaloną, ale bardziej śmierdziała niż była podziurawiona. Za to spodnie były mokre i całe w strzępach. Sięgały zaledwie do łydek. Jedna ze skarpet rozpuściła się i skleiła z butem w ogromną kulę wraz z czymś śliskim i lepkim. Nie chciał wiedzieć, jaki jest skład tej mazi. Wciąż jednak syczało i śmierdziało gorzej niż dętki palone w piecu babci za czasów jego dzieciństwa. Jedyne, co przyszło mu do głowy, by odegnać mdłości, to żwawy śpiew do kolegi Tuwima, który na wszystko zawsze patrzył niewzruszony. Tu przez lat 10, co drugi dzień, chodziłem smętnie do budy, gdzie jako łobuz, pijak i leń słynąłem, ziewając z nudy. Wszystkie głowy natychmiast skierowały się w jego stronę.
Jaki żwawy!
Padło z tłumu.
Nieśmiertelny, dodał ktoś inny. Z martwych wstałem, to się bawię.
Beknął Boguś, wzbudzając ogólną salwę śmiechu i kilka nieśmiałych braw.
Nie odzywaj się,
syknął Romek i szepnął już łagodniej do ucha.
Podkładkę nakamerowaną muszę mieć, inaczej z roboty mnie wychuśtają, potem cię puszczę.
To Tuwim,
wyjaśnił bardzo poważnie Boguś, jakby nie słyszał słów sąsiada. Wskazał pomnik.
Lodzer męż.
Ludzie z pierwszego szeregu zaczęli chichotać. Boguś aż pokraśniał z zadowolenia. Tę publiczność już zdobył. Wesoła piosenka zawsze poprawiała mu nastrój, choć chyba pierwszy raz w życiu śpiewał ją na tak ostrym kacu. Wystarczy panu przygód na dziś. Władczyni ognia uśmiechnęła się do niego i wyjęła z saszetki przytroczonej do pasa garść monet z wczorajszej kwesty przed manufakturą, po czym wcisnęła je zdziwionemu Bogusiowi do ręki. Kup pan sobie coś, co lubisz. Pojutrze wigilia, niech się panu darzy. Po czym otrzepała spódnicę ze sproszkowanej piany i narzuciła na grzbiet starodawny kożuch, który spięła szerokim pasem w talii.
Bogumił pomyślał, że wygląda jak oleńka z potopu, a nawet jest ładniejsza.
Zwłaszcza jak się złości. Oleńka nie poświęciła mu już więcej ani odrobiny uwagi. Była wściekła, choć za wszelką cenę starała się to ukryć.
Co się tak gapicie?
Krzyknęła do wciąż gromadzącego się tłumu. Koniec przedstawienia!
Pięknie pani z tym ogniskiem wojowała. Odważył się zagaić Bogumił. Przyjdę dziś podziwiać. Jak pani ma na imię?
Idź, człowieku, i niech cię więcej nigdy nie spotkam.
Odparła twardo, nie obdarzając Rakowieckiego nawet cieniem spojrzenia. Porządkowała sprzęt, układała maczugi oblane smołą, zwinęła folię aluminiową, rozpałkę i kanister z ropą. Z trudem upchnęła do torby magnetofon.
Właśnie, lamusie, poparł ją ochroniarz. Wszystko popsułeś.
My właściwie skończyliśmy próbę. Zwróciła się teraz do Romka. Pan się wykazał. Wszystko w porządku, nikt nie doniesie. Bogumił zaczął odchodzić. Odwracał się jednak jeszcze kilka razy i słyszał, jak dziewczyna ruga tancerza, który nachylił się, by ją przytulić.
Teraz jesteś taki zuch, szydziła.
No wiesz, musiałbym iść do bankomatu. Już się nie wysilaj. Zapłaciłam ze swoich.
To ty trzymasz nasze pieniądze.
starał się usprawiedliwić, bo to ja załatwiam zlecenia i płacę prowizje. Ja dziś będę świeciła oczami przed władzami miasta, jeśli coś pójdzie nie tak. Ja własnym nazwiskiem firmuję ten duet. Wcisnęła mu do ręki najcięższą torbę i ironizowała, mizdrząc się przesadnie.
Kocham cię, Renę, ale mam tylko kartę.
Mężczyzna nadąsał się, święcie oburzony jej publiczną szczerością. Kobieta nie była łaskawa go jednak przeprosić. Gramy o 17:00, bądź na czas, rozkazała i dodała znacznie obniżywszy głos. Nie zgub sprzętu, bo cię bałuciarze wyślą do pedalskiego raju.
Nie idź w to, Renę.
Podniósł ostrzegawczo palec, ale ten gest tylko rozbawił kobietę. Mój brat tylko czeka na znak, Artu.
Nie lubię, jak taka jesteś.
Frajer. Znów zaczynasz. O co ci chodzi? Nie strugaj debila, tchórzu. Na kłopoty Renia. Zawsze tak jest. Nawet 5 złotych było ci szkoda.
Wiesz co? Pieprz się.
Artur rzucił torbę na ziemię. Sama sobie dziś radź. I poradzę. Jestem przyzwyczajona. Nie dzwoń do mnie, złama się.
Wariatka, o nurka się kłóci.
Chłopak szukał poparcia wśród gapiów, ale poza niedobitkami został tylko ochroniarz, a ten nie miał czasu na słuchanie spowiedzi faceta w leginsach. Machnął tylko ręką i poszedł sprawdzić, jak wyszło nagranie. Za chwilę będzie miał na głowie audytora i jeszcze trzeba spisać raport. Renata z trudem dźwignęła sprzęt widowiskowy i przegięta w pół, zaciskając zęby ze złości, ruszyła na przystanek. Wsiadła do pierwszego podjeżdżającego tramwaju. Trafił się Helmut, stary poniemiecki sprzęt, który woził ludzi aż do Ozorkowa, miasta cudów. Dopiero na krańcówce 46 się rozpłakała. Jak mogłam być taką idiotką? Kiedy łzy obeschły, wysłała SMS-a do przyrodniego brata. Cybant oddzwonił od razu. Nie odezwał się nawet słowem. Wysłuchał, co zaszło. Kazał siostrze zamówić taksówkę, a na Artu dał zlecenie chłopakom z Żytniej. Ruszyli w miasto bez zwłoki. Bałciarze od dawna czekali na okazję, by skopać tyłek szczeniakowi komendanta z Pedofilowa. Bogumił tymczasem przeciął na skuśkę dwupasmówkę, ryzykując przejechanie przez tira oraz śmierć pod kołami i rykszy i trzymając w ręku garść monet od Oleńki, swojego anioła w falbanach i kożuchu, ruszył na włókienniczą podziałkę rozrobionego spirytusu dla zdrowotności. Na samą myśl o cieple w przełyku czuł się już nawet nieźle. Trzęsawka powoli mijała, obraz tylko trochę śnieżył. Do swądu spalenizny na ciuchach szło się przyzwyczaić. Poparzone nogi trochę już spuchły i zaczynały boleć, ale mróz dobrze znieczulał. Jeszcze chwila przywita się z gąską, zażyje lekarstewko i znów zniknie im wszystkim z pola widzenia. Niech se radzą sami. Zostało dosłownie kilka kroków. Pod Siódemką w kamienicy ze słynnym balkonem obwieszonym trofeami kibiców ŁKS-u sprzedawali szpirytus najtaniej i co ważniejsze najmniej go chrzcili. Tyle, że pobierali kaucję za butelki. Zawsze uważał się za gospodarnego, więc i temu szybko zaradził. Pogrzebał w śmieciach i znalazł flaszkę wprost idealną. Marchewkowy Kubuś uśmiechał się do niego z naklejki. Zakrętka była szczelna, a jak poprosi, to mu trochę opłuczą. Zresztą odrobina witaminy A nie zaszkodzi. Drink ekstrawagancki na wzmocnienie. Na miejscu golnie jednego, a drugi będzie w sam raz na podwieczorek. Na noc coś się załatwi. Czasu jeszcze, a czasu. Wtedy na drodze stanęli mu dwaj rośli nastolatkowie. Znał ich z widzenia. Zawsze razem. Chyba nawet spali w jednym wyrze. Bracia, niechby im ziemia lekką wreszcie była, syjamscy. Klony z obrzękiem mózgu nabytym jeszcze w życiu płodowym, ale naszprycowani mefedronem jak dobry kek z bakaliami. Szron i Szać. Drobni złodzieje, bywalcy domu poprawczego i zagorzali ultrasie ŁKS-u. Koczowali w spalonym pustostanie na Limance, bo rodzice bali się ich wpuszczać do domu. Kurator zaś nie tęsknił za kolejnym pożarem auta. Żaden nie skończył jeszcze 17 lat, a już sięgnęli szczytu podwórkowej sławy. Jak byli przy forsie, ostro grzali czystą chemię i robili osiedlowy rap. Szron złożył kilka zwrotek, Szać podbijał beatboxy, bo zasadniczo nie odzywał się wcale. Głównie jednak kolportowali śnieg, mefę i MDMA. Ten typ zatowarowania przyniósł im pretensjonalne ksywy. Podobno w Lordi's Clubie spotkali się z OSTR-em, wręczyli mu swoje nagrywki, mówili coś o wielkim yo, ale nie było chyba dobrze. bo wkrótce zarzucili karierę muzyczną i zajęli się tym, w czym byli znacznie lepsi, czyli dziesionami. Jeszcze kilka lat temu jako siusiu majtki w famułach na Ogrodowej po bratersku dzielili się z Bogumiłem klejami, rozpuszczalnikami, a i kradzionym od stolarza płynem do powłok lakierowanych firmy Dragon nie pogardzali. Jęczeli wtedy i narzekali na los chłopaków z miasta Łodzi gorzej niż stare kiepy z pokolenia Bogusia. Tych chwil zwłaszcza nie chcieli mu darować. Świadkowie twego poniżenia gryzą glebę, rapował na rzadko odwiedzanych kanałach YouTube'a Szron. Yo, Bogo! Rzekł teraz przyjaźnie, po czym chwycił Rakowieckiego za klapy spalonej kufajki i zawrócił do famu. Wyskakuj z keszu, kurwo. Gdzie mój hajs? Przecież nie wołam o moje 100 milionów.
Jaki hajs? Czyj hajs?
Dziwił się Boguś i z rozpaczy zaczął się jąkać od tyłu. Nie pożyczałem nic,
żadnych pieniędzy. Już nie pamiętam widoku papierkowego.
Szron poklepał Rakowieckiego po twarzy, a potem z główki roztrzaskał mu nos. Jak szmaty nie szanujesz, to nie bij z nim piątek, zanucił wesoło. Szać także rozciągnął usta w szerokim uśmiechu, odsłaniając brak dwójki, po czym ćwiknął po mistrzowsku tym otworem na chodnik. Odstąpił na krok, poprawił kurtkę, a następnie wsunął w szparę po zębie papierosa. Uniósł zapalniczkę, lecz jej nie odpalił. Boguś dostrzegł nieme porozumienie ziomków i w lot zrozumiał, że znów trafił bardzo źle. To nie jest zwykły siajowy dzień. Dziś prawdziwe święto w kurwu, który tych dwóch natychmiast chciało spuścić z krzyża. Taki joke z tym hajsem, cioto, bo teraz ja rządzę w Hawanie. Padło zanim wciągnęli Bogumiła do bramy. Uderzali w brzuch bez ostrzeżenia, aż zaczął pluć krwią. Zaciskał pięści, dopóki zdołał, ale nie trwało to długo. Najpierw potłukł się Kubuś, a potem na bruk spadły z takim trudem zdobyte monety. Nawet ich nie wyzbierają, pomyślał z żalem Boguś. Potem runął i Rakowiecki. Walnął głową o beton. Chlusnął żółcią zmieszaną z krwią na kiksy Szrona. Gdy kiedyś czołem dosięgnę gwiazd i przyjdzie chwały mej era, gdy będzie o mnie kilkaset miast sprzeczać się jak o Homera. Zanucił z dedykacją dla siebie i Juliana w myślach. Tym razem wesoła piosenka nie mogła poprawić mu nastroju. To był jego osobisty marsz żałobny. Może to będzie ostatnia rzecz, jaką zabiorę do krainy wiecznych łowów, myślał. Boże, niech to nie będzie wspomnienie zgniłego oddechu tych debili. Ty to masz dobrze tu w imię. Stoisz sobie i nic już nie czujesz. Nie wiedzieć, nie istnieć, rozmarzył się. Za przewinienie ufakania cichobiegów kolegi szać kopnął solidarnie Bogusia w krocze, aż mężczyzna zwinął się w kulę i zamarł, udając zdechlaka. Ale oprawcy znali numer Rakowieckiego na oposa. Wszak to nie był ich pierwszy raz na dzielni. Tylko ich to rozjuszyło. Ruchy, paruwo, jedziesz. Nie będziemy się tu lizać po fiutach. Ale Boguś zawsze się poddawał. Całujcie mnie wszyscy w dupę. Zacytował poetę, choć może tylko w myślach. Tym razem się uda, postanowił. Cały umrę. I dobry Bóg wysłuchał próśb Bogusia. Walili na przemian po całym ciele. Butami, deską, pięściami, cegłówką wyjętą z chodnika. Tłukli jak worek treningowy, jak mięso na kotlety. Aż wreszcie ból przestał istnieć. Boguś znów widział Renię Oleńkę tańczącą z ogniem, jej falbaniastą spódnicę i pas koronek. Szron dla pewności stanął ofierze na krtani. Przycisnął. Chrupnęło? Upewnił się szać. Szron wzruszył ramionami. Nie wiadomo, czym był bardziej zdziwiony. Właśnie dokonaną zbrodnią czy piskliwym głosem ziomka. On już jest kilim, podsumował. Zwłoki Bogusia porzucili jak ścierwo na samym środku piwnicznego korytarza, zaraz pod otwartą skrzynką z bezpiecznikami. Nie trudzili się, by zaryglować drzwi, choć sztaba stała u wejścia. Idąc po schodach, Szron poprawiał sobie nastrój wspominkami komicznych prób Bogumiła osłaniania się od ciosów. Jednej pizdy mniej w mieście Meneli, zarechotał. Idziemy na Mahometa? Szron wydał z siebie jeszcze kilka wersów, udając luzaka. Przerwał, spojrzał na papieros w brakującej dwójce ziomka. Nawet się nie złamał. Chłopak wyjął go teraz i schował troskliwie do pudełka. Poprawił okulary na nosie.
Prażą cyrku, psy, odezwał się drugi raz dzisiejszego dnia, lecz w jego oczach Szron zobaczył strach. Byszać nie dostrzegł tego samego w jego twarzy, ciaśniej nasunął kaptur na głowę i próbował żartować. Spierdalamy, mordeczko, bo kiermaszy jak u babci na imieninach. Zapadła cisza. Żadne drzwi w budynku się nie otworzyły. Firanki w oknach nie poruszyły się na milimetr. Nikt nie wezwał karetki, choć pogotowie znajdowało się 3 kilometry stąd. Zbliżała się 15. Dziś otrzymałem cenną lekcję. Przemknęło przez głowę Bogusiowi, zanim całkiem odpłynął. Ludzie w większości są źli. Lokal 39, 4 piętra wyżej.
Komisarz Piotr Pruchno, komisariat 5 Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Pan Zbigniew Naumowicz? Przy telefonie. Proszę zaczekać, włączę aparaturę nagrywającą.
Rozlega się głośny pisk. O co chodzi?
Przepraszam, ale takie mamy procedury, inaczej tego dowodu nie można będzie wykorzystać w sądzie. Muszę pana uprzedzić i zapytać o zgodę na nagrywanie. Wydział Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji dał nam wyraźne dyspozycje, że mamy nagrać każdą rozmowę z klientem banku Oliwo z UHF Zagat S.A. Pan posiada tam konto o numerze 234769632830999000024531?
Słychać odgłos przerzucanych kartek.
Tak, ale nadal nie rozumiem, o co chodzi. Chwileczkę, najpierw muszę potwierdzić dane. Numer pana dowodu AZA34567, PESEL 45091213534, NIP 786543226, syn Leokadii Wiesława, wdowiec. Konto główne posiada pan od 2005 roku. Kwota zdeponowanych na rachunku oszczędnościowym środków w złotych polskich to 24 654 na dwóch lokatach terminowych rocznych po 13 243 PLN oraz 15 113 PLN plus konto dolarowe w wysokości 5180 USD. Czy się zgadza? Przepraszam, ale nie będę z panem dłużej rozmawiał.
Zbigniew odkłada słuchawkę. Siada na wzorzystym fotelu i z trudem łapie powietrze. Idzie do kuchni, nalewa szklankę wody, wypija i wraca do salonu. Klika w odebrane połączenia i wybiera numer.
Komisariat 5 Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
Rozlega się w słuchawce.
Dzwonił pan przed chwilą. A, to pan, panie Zbigniewie. Przestraszył się pan niepotrzebnie. Muszę ponownie nagrać pana dane. Czy wyraża pan zgodę na nagranie tej rozmowy? Dla dobra procesu i bezpieczeństwa pańskich pieniędzy radziłbym wyrazić zgodę, inaczej nie będę mógł ujawnić panu szczegółów śledztwa.
Tak, wyrażam. Znów pisk, recytacja numerów, kolejno podawane dane. Zbigniew czuje, że kręci mu się w głowie.
Już, oświadcza policjant. Teraz mogę panu nieco wyjaśnić. Oczywiście tyle, na ile dostałem pozwolenie. Dochodzenie dotyczy przestępczości zorganizowanej w dziale przestępstw finansowych, a dokładniej mówiąc, chodzi o defraudację pieniędzy. W skrócie, skarbiec banku, w którym trzyma pan gotówkę, jest pusty. Słyszał pan może o aferze Ambergold? Tak się składa, że pracowałem również przy tamtej sprawie. 4 lata zbieraliśmy materiał dowodowy. Zaangażowanych jest mnóstwo osób, także prezesi i członkowie zarządu. Pan rozumie, że nie mogę podać przez telefon bardziej szczegółowych danych. Ta sprawa jest na etapie działań operacyjnych. Nie wolno panu pod żadnym pozorem ujawnić informacji osobom postronnym. To rozmowa poufna. Czy pan rozumie wagę sytuacji?
Tak.
Także rodzinie, wnuczce, córce, ani zięciowi. Sąsiadom też nie, nawet jeśli pan wie, że posiadają konto w tej samej placówce co pan.
Rozumiem.
Wszystkie osoby zawiadamiamy osobiście i informujemy o zaistniałej sytuacji.
Jakiej sytuacji? Zbigniew zerka na zegarek. Bank powinien być czynny do 18, ma jeszcze 2 godziny. Zdąży wypłacić wszystko, chociaż zdaje mu się, że tak wysokie kwoty należy zgłaszać przed wypłatą na dzień lub 3 dni wcześniej.
Mam tutaj 2 wiadomości, jedną dobrą, drugą złą.
Tak? Słychać śmiech w słuchawce.
Niech się pan nie obawia, jest pan bezpieczny. Wkrótce organizujemy obławę. Wszyscy sprawcy zostaną zatrzymani, niektórzy już są w areszcie. Generalnie trwają działania operacyjne. To była ta lepsza wiadomość.
Druga jest gorsza?
Owszem. Zanim bank wejdzie pod kuratelę prokuratora, a potem audytora, który sprawdzi i przekaże materiał wierzycielom, tylko niektórzy klienci mają szansę odzyskać swoje fundusze.
Cisza. Odchrząknięcie.
W każdym razie część funduszy.
Jak to część?
No po przejęciu sprawy przez powyżej wymienione jednostki okaże się, że nie każdy dostanie cały wkład. Tylko ci, którzy zareagują najszybciej, a raczej pójdą z nami na współpracę. Reszta musi zadowolić się tym, co ostatecznie prawdopodobnie za 3-4 lata będzie dzielił syndyk. Pan żartuje. Jestem w pracy, mam mało humorystyczną robotę, pani Zbigniewie. Chce pan powiedzieć, że moje pieniądze zostaną podzielone przez innych? Tak, ponieważ, mówiąc obrazowo, w skarbcu jest gigantyczna dziura. Zostało wyprowadzone, proszę zaczekać, sięgnę do dokumentacji. Znów szelest papierów, coś spada, ktoś odkłada słuchawkę, szumy, jakiś dziewczęcy śmiech, wreszcie głos z ofu. Dajcie mi te wyciągi, nie te, tamte. Leżą w kartonie z numerem sygnatury Agrosa. Tak, te koło karmy dla psa. Już je mam. Rozlega się w słuchawce. Przepraszam, mamy tu tysiące poszkodowanych, a koleżanka z dochodzeniówki podrzuciła nam jeszcze swojego futrzaka. Sra jak opętany, a waży mniej niż moja świnka morska gigant. Nieważne zresztą. Taki mamy klimat w tej firmie. Wszystko niedofinansowane. Długopisy sam muszę kupować. Sam nie wiem, czy ze wszystkimi poszkodowanymi uda nam się skontaktować do dnia zero. Więc niech spojrzę. Dziura w budżecie banku sięga na dzień dzisiejszy 65 miliardów PLN. Bez 5000. Tak szacujemy na podstawie wyciągów za trzeci kwartał, nie licząc kruszców, obligacji i waluty oczywiście.
Co?
Zbigniew siada na podłodze. Kabel telefonu nie sięga do jego fotela, a nie chce uronić ani jednego słowa z tej rozmowy. Opiera się głową o stół, lekko dyszy. Wszystko w porządku?
Co mam zrobić?
Pyta drżącym głosem Zbigniew. Czego pan ode mnie oczekuje? Możemy umówić się, w drodze wyjątku rzecz jasna, że użyjemy pana pieniędzy do prowokacji. Potrzebujemy tylko spisać numery wszystkich wypłaconych banknotów. Oddamy panu całą kwotę, co do grosika. To potrwa 2 do 3 dni. Ale tylko dzięki takiej operacji może pan zachować całość kwoty. W dniu jutrzejszym, w godzinach popołudniowych, tuż przed zamknięciem odbędą się ostateczne aresztowania. Pojutrze zaś bank będzie zamknięty dla klientów. Pieniądze zostaną zdeponowane na zakodowanych kontach i a. Będzie pan musiał czekać na zakończenie śledztwa, b. Nie ma pan pewności, jaką część pan odzyska. Rozumie pan sytuację?
Chyba tak. To znaczy, w głowie mi się to nie mieści. To nie jest żart?
Panie Zbigniewie, chętnych do takiej operacji mamy sporo. Więc jeśli nie jest pan zdecydowany, nie będę pana namawiał.
Dobrze.
Cicho szepcze Zbigniew. Słucham? Nie dosłyszałem, nie nagrało się. Czy pan jest zdecydowany?
Tak.
Huczy Zbigniew do słuchawki. Chcę odzyskać wszystkie swoje pieniądze. Co mam zrobić? Niech pan mówi. Dobrze. Cmoka policjant. Tylko nie musi pan tak krzyczeć. Mam tu i tak przesterowany dźwięk ze względu na rejestrację rozmowy. Proszę zadzwonić do banku, uprzedzić o likwidacji wszystkich kont, zlikwidować wszelkie pełnomocnictwa, zamknąć lokaty i tak dalej. Nie może od pojutrza po pana środkach zostać w banku żaden ślad. Tylko wtedy gwarantujemy 100% zwrotu powierzonej kwoty do prowokacji śledczej. Jutro przed bankiem o godzinie 11 będzie czekał na pana zespół operacyjny z Wydziału Kryminalnego naszej komendy. Będzie pan chroniony przez tajniaków. Niech pana nie zdziwi kobieta z gazetą, która za panem łazi, rosły facet, który pana obserwuje, strażak w zabłoconych butach, w okularach przeciwsłonecznych, gliniarz przebrany za Menela. Rozumie pan? Takie są wymogi bezpieczeństwa. Musimy mieć pewność, że przekazanie gorącego materiału odbędzie się zgodnie z planem. Nie może dojść na przykład do przejęcia gotówki. Nie może pan też wyjść i nam zniknąć. My też musimy rozliczyć się z całości. To bardzo poważne śledztwo. Nadzór nad nim ma prokurator generalny. Sprawa jest rozwojowa. Na razie pracujemy z 7 jednostkami w całym kraju. Ja jestem szefem operacji i znajdę pana, jeśli coś pójdzie nie tak. Czy to jest jasne?
Zasadniczo tak.
Dobrze. Ssanie cukierka, głośne siorbnięcie. A więc, scenariusz jest taki. Podchodzi do pana policjant, pokazuje dyskretnie blachę. Oczywiście nie będzie to mundurowy, ale tajniak.
Jakieś hasło? Kot?
Filmów się pan naoglądał. Będzie pan pod stałą obserwacją. Kiedy wyjdzie pan z banku, pierwsza osoba, która do pana podejdzie, to ta właściwa.
Może to być kobieta?
Naturalnie. Jeszcze mamy przed sobą kupę czasu. Rozkazy zostaną wydane na jutrzejszej porannej odprawie. Będzie wyznaczona odpowiednia i zaufana osoba. Zresztą całość oczywiście rejestrujemy z ukrytej kamery, więc proszę nie robić głupstw. To nam potrzebne do sądu, już mówiłem. W naszym wspólnym interesie jest, by sprawę załatwić szybko. Bez zbędnych ceregieli.
Bez ceregieli. Postaram się.
Pieniądze proszę zapakować w torbę sportową, zapinaną na suwak. Najlepiej w ciemnych, nie rzucających się w oczy barwach.
Nie mam nic takiego.
Lub papierową torbę, reklamówkę.
Walizka może być?
Już trudno. Ale proszę wziąć pod uwagę, by nie była za mała. Trochę tej makulatury będzie. Uzbierał pan sporo grosza przez te lata. Wnoszę, że to będzie ciężki bagaż. Da pan radę?
Synku drogi, leżałem na styropianie i walczyłem z komuną. Byłem dwukrotnie internowany. Ukarano mnie wyrokiem za szmuglowanie bibuły z RFN. Co mam nie dać?
Bardzo mi miło, wielki szacun. Dzięki panu mamy dziś wolną Polskę, ale szumowiny i oszuści zawsze będą. W każdym systemie.
Zgadzam się.
Czyli wszystko ustaliliśmy. Zlecenie wypłaty musi pan złożyć dziś, dlatego chwilowo się rozłączę. Zadzwonię za kwadrans.
Ja do pana zadzwonię.
Okej. Jeśli pan będzie łaskaw, to poproszę o ponowny kontakt w ciągu godziny. Też mam swoje życie i dzieci czekają na tatusia. Strawa w domu stygnie. Tylko w serialach na Polsacie gliniarze spędzają całe życie na pościgach i strzelankach. Ja swoje frycowe w patrolówce już odsłużyłem chwilę temu.
Młody pan jest na taki awans, przynajmniej sądząc po głosie.
Panu też nie dałbym więcej niż 5 dyszek, a znam pana PESEL, to wiem, jaka jest prawda.
Gromki śmiech po obu stronach słuchawki.
Dzwonię natychmiast, jak tylko ustalę w banku wypłatę. To mi się podoba. Współpraca z panem to przyjemność. Aha, jeszcze jedno.
Tak?
Dziś nie może pan nocować w domu.
To zbyt niebezpieczne.
Dlaczego?
Wie pan, co to za okolica?
Proszę spakować rzeczy, jakby pan wyjeżdżał. I taksówką, to ważne. Nie możemy ryzykować, by coś się panu dzisiaj stało, skoro jutro...
A co miałoby mi się stać?
Tylko dmuchamy na zimne. Zamawiam panu pokój w hotelu Andels. I przypominam, że jutro, cokolwiek by się działo, niech pan nie udaje bohatera.
To chyba nie jest konieczne. Znam taki mały hotelik na Rytkini. Nie jest może najwyższych lotów, ale
panie Zbigniewie.
Pan ryzykował dla nas młodych życie w latach 80. Rezerwuję panu pokój w Andelsie na moje nazwisko. Piotr Pruchno z kreską.
Niech pan sobie zapisze. Pokój będzie opłacony z budżetu państwa. Ojczyzna jest to panu winna. Na Rytkini to ja mogę jakiegoś SBK zakwaterować.
Dziękuję, komisarzu.
Właściwie już nadkomisarzu, ale jeszcze nieoficjalnie.
Śmiech.
Ale po tej sprawie, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami CBŚ, nadkomisarze z głównej będą mi buty czyścić.
Chyba już wystarczająco zapamiętałem pańskie nazwisko.
Bardzo mnie to cieszy.
Śmiech.
Zna pan to? Dobrze mówią czy źle? Nieważne. Grunt, żeby nazwiska nie przekręcali.
Stare, ale wciąż aktualne.
To jesteśmy w kontakcie. Czy ma pan jeszcze jakieś pytania?
Chyba nie.
A właściwie tak.
Jestem do pana dyspozycji.
O jednym koncie pan nie wspomniał. Nie mówiłem o tym nikomu, ale proszę sprawdzić w swoich dokumentach. Ja je zakładałem w ubiegłym roku. Jest na nim niewiele. Zacząłem składać na posag dla wnuczki. Wpłaciłem w pierwszym okresie jakieś 7 000, potem miesięcznie szło zlecenie stałe z emerytury po 300 zł. Teraz powinno być tam trochę ponad dychę. Sam nie wiem, ile dokładnie. Może pan to odszukać? Chciałbym przy okazji zlikwidować także i to konto.
Niestety, nie mam tutaj takich danych.
Tak, może pan nie mieć, ponieważ konto jest założone dla mojej wnuczki na jej nazwisko, Aneta Angelika Mucha. Nie zdążymy z tym. Nie mam stosownych dokumentów, na wszystko musi wyrazić zgodę prokurator.
Bardzo pana proszę, zapłacę za fatygę. Panie Zbigniewie, rozmowa jest rejestrowana.
A tak, zapomniałem. To był taki żart.
Fakt, zabawny z pana gość.
Polubiłem ten styl. Wie pan co? Zawsze może pan zlikwidować to konto, w końcu należy do pana, a ja porozmawiam jutro z nadzorującym dochodzenie i zobaczę, co da się zrobić. Ale żadnych łapówek, nawet flaszki nie mogę przyjąć.
Szkoda.
Bardzo panu dziękuję. Czekam na potwierdzenie, że bank przygotuje jutro gotówkę na 13.
Mówił pan o 11.
Tajniacy mieli czekać na mnie o 11.
Cisza. Szelest papierów, trzask zapalniczki.
Nie, to inny poszkodowany. Pan musi się stawić o 13. Wszystko będzie przygotowane na tę godzinę.
Proszę nie zawieść mojego zaufania.
I wzajemnie. Dziękuję za współpracę. Jeszcze jedno, panie nadkomisarzu.
Spokojnie, ten awans na razie nieoficjalny.
A jak coś pójdzie nie tak, z kim mam się kontaktować?
Mam kontrolę nad wszystkim. Ja do pana zadzwonię.
A w razie nieoczekiwanych problemów, panie Zbigniewie, ma pan przecież mój numer. To komórka służbowa i tajna. Nie dzwonię z niej nawet do żony. Zresztą pewnie jest na podsłuchu. Jak wszystko w dzisiejszych czasach. Już pan mnie sprawdził. W razie czegokolwiek zawsze może pan dzwonić na 997 lub oczywiście przyjść do nas na komendę. Adres jest na stronie internetowej lub w książce telefonicznej. Oczywiście. Wandelsie mają doskonały tort węgierski. Radzę spróbować na koszt firmy. Proszę kazać doliczyć do rachunku za pokój. Jest pan niezwykle uprzejmy. Wyłącznie wobec niektórych. Tak naprawdę niezły ze mnie skurwysyn.
Lokal 22, drugie piętro.
Kawał z ciebie skurwysyna.
Zaśmiała się egzotyczna brunetka z wielką miłością do piercingu, powoli rozwijając szyi szalik. Jonatan kliknął pauzę i na ekranie nowiutkiego Ermaka zawisła strasząca czarnymi dziurami po pożarze kamienica. Najlepsza scena jego showreela, który zamierzał już od jutra rozsyłać do wszystkich firm produkcyjnych w kraju i za granicą poszukujących zdolnych operatorów filmowych. Odwrócił się w stronę dziewczyny. Coś mówiłaś? Pokręciła głową, rozpięła płaszcz. Tylko głośno myślałam. Aha. Jonatan zmarszczył brwi i poczochrał jasne włosy, skupiając się wyłącznie na monitorze i swojej operatorskiej wizytówce. Wszedł w program do montowania filmów i przerzucał pliki, jakby czegoś uparcie szukając. Wiedziałem, że to wykasował, mruknął. Wiedziałem, jebany pseudodirektor jak zwykle postawił na swoim. A to mój showreel, mój. Niech sobie zrobi własny.
To po to mnie zaprosiłeś?
Naburmuszyła się dziewczyna.
Żeby teraz pracować?
Jonatan, gwałtownie przywołany do porządku, spojrzał na nią i zdziwił się, bo nie miała już na sobie płaszcza, swetra ani butów. Stała w rajstopach na brudnej podłodze, w skórzanej minispódniczce, a jej obfity biust opinał tylko kusy top. Nie dawał zbyt wielkiego pola wyobraźni, a Tejo lubił ćwiczyć. Wolał kobiety w golfach, długich spódnicach i wysokich butach, najlepiej zakutane po czubek nosa. Lubił sam rozpakowywać ulubione cukierki i nie chciałby ktokolwiek poza nim miał szansę zajrzeć pod papierek. Dlatego nie podobał mu się jej strój. Do tego wszędzie ten złom. W przędzy, kiedy biegała między stolikami w przepisowym stroju służbowym, czyli dżinsach i luźnym t-shircie, jakoś nie zwrócił uwagi na te kolczyki. A może to kwestia trzech piw? Potem szli Piotrkowską do jego kamienicy i była w płaszczu do kostek. Tak też zostawił ją przy drzwiach i pobiegł, by sprawdzić pocztę. Czekał na list polecający od Filipa Bajona, promotora swojego dyplomu, a termin składania wniosków o dofinansowanie na film z media zbliżał się wielkimi krokami. Skrzynka była jednak pusta. Nie licząc rzecz jasna, mnóstwa powiadomień z portali randkowych. Natychmiast zamknął przeglądarkę. Teraz zdawało mu się, że czar małej Esmeraldy prysł, jakkolwiek się nazywała. Poznał ją kilka godzin temu w przędzy. Wyrwał na drinka po pracy, całowali się trochę w bramie i niewiele rozmawiali. Teraz jest tutaj i zaczyna przesłuchanie, jakby mieli zaraz zostać mężem i żoną. Przez chwilę był przekonany, że powinien się jej jak najszybciej pozbyć i natychmiast zadzwonić do dobrej, żeby pomogła mu poprawić showreel, który spieprzył Esmat, jego najlepszy przyjaciel. Wszystkie filmy w szkole robili razem. Esmat montował, Jo robił zdjęcia. Dobruchna była trzecim ogniwem tego teamu i choć żaden nigdy nie przyznał tego głośno, najważniejszym. To ona wymyślała, pisała i reżyserowała wszystkie ich historie zaliczeniowe. Możliwe, że bez niej nie byłoby też ich przyjaźni, bo Esmat i Jonatan od 3 lat platonicznie się w dobrej kochali. Przed oczami mignęły mu jej popielate włosy, kościste kolana i wyblakłe oczy okolone złotymi rzęsami. Nie każdemu się podobała, ale też nie każdemu dawała się poznać. Była dziwna nie tylko wizualnie. Inspirująca, ambitna i zamknięta w sobie jak butelka wyłowiona z morza po wielu latach dryfowania w przestworzach. Szybko odgonił ten flesz i skupił się na oczku w pończosze arabki, które leciało jej od dużego palca aż po udo. Chwilę potem poczuł ucisk w lewej kieszeni. Poprawił się na krześle, by przypadkiem nie zauważyła jego podniecenia. Już jej nie chciał, ale też doskonale rozumiał, co zaszło. Przywołał twarz dobrej, która od początku studiów nie potrafiła się zdecydować, z kim chce chodzić i w końcu całe lata była sama. Każdy z nich miał jakieś panny na dłuższy lub krótszy staż, ale nigdy nie było to nic poważnego.
Dobra zaś była wciąż Konstans, jak uporczywe marzenie senne. Dla niej obaj zrobiliby wszystko. Niepisany układ działał pod jednym warunkiem. To ona wybierze. Wiedzieli, że kiedyś musi to nastąpić. I kiedyś na Ostrej Bani zawarli układ, że ten odrzucony jej wolę uszanuje, a tym samym ich przyjaźń przetrwa. W grę nie wchodził nikt trzeci. Dobra nie była typem Puszczalskiej, choć wciąż kręcili się wokół niej jacyś faceci. Trwała w samotności i tylko czasem szala przechylała się w stronę Esmata, innym razem bliżej z reżyserką był Jonatan. W gruncie rzeczy żyli w platonicznym trójkącie. Skupiali się na wspólnych projektach, oddychali sztuką. Każdy z nich, kochając się ze swoją aktualną dziewczyną, marzył, że dotyka białego policzka do bruchny. Nie dalej jak tydzień temu Jonatan czuł, że jest bliski zdobycia tej góry. Dobra tylko jemu wyznała swoją największą tajemnicę z dzieciństwa, a potem zasnęła w jego ramionach. I całą noc wdychał zapach jej włosów. Ale nie odważył się pocałować, rozebrać i pieścić. Jednocześnie nigdy w życiu nie przeżył nic tak intensywnego seksualnie. Przez następne kilka dni po tym zdarzeniu Jo nie jadł, cierpiał na bezsenność, generalnie chodził po ścianach ze zdenerwowania. Bo Dobra zniknęła. Nie odpowiadała na wiadomości, wyłączyła telefon. Potem się okazało, że wyjechała do rodziców, do Gdyni. Jo zwierzył się Esmatowi, co zaszło, ale ten znał już wersję reżyserki. Poklepał przyjaciela po plecach i obaj czekali na jej decyzję. Jo sam już nie był pewien, czy to kompulsywne sprawdzanie maila dotyczy tak ważnych dla nich trojga referencji od Bajona, czy chodzi o ukochaną. Odwrócił głowę od oczka kończącego się pod paskiem skóry na biodrach kelnerki i znów otworzył Gmaila. Kiedy internet się ładował, zwinął skręta na rozluźnienie i zaczął pisać do Esmata. — Masz chłopaka? — wymruczał, kiedy wiadomość została wysłana. Zupełnie nie był tą informacją zainteresowany. Zadał pytanie wyłącznie dla podtrzymania rozmowy. Wciąż nie wiedział, co zrobić ze Smeraldą. Poza tym czuł, że dziewczyna nie odpowie szczerze. — Narzeczonego? — odparła. — Ale z nim nie sypiam. Wieści od Dobrej nadal nie było. Za to przyszła długa rekomendacja od promotora, bardzo pochlebna. Jonatan pękał z dumy. Chciał zadzwonić do przyjaciół, ale przecież nie będzie z nimi gadał przy Szeherezadzie. Podjął decyzję. Skoro się naprasza, dostanie to. Wyszukał w komputerze Spotify i kliknął. Z głośników na starej szafie popłynął Domek w górach Zeusa. Zza pleców patrzy ci zawsze to małe miasto, jego szepty nie dają ci zasnąć. Kiedy wygrywasz, coś przypomina ci wciąż, w końcu i tak tu wrócisz z porażką, bo kto ma cię na własność, co? Ono. Nie chciał się do kelnerki zanadto zbliżać. Nie chciał jej poznawać i na Boga nie chciał wiedzieć, kim jest ten gość, z którym zaślubuje. Ale czuł, że znów wraca mu dobry humor. Na chwilę zapomniał o dobruchnie i jej dylematach. Złożymy o tę kasę, cieszył się w duchu. Zrobimy ten film. To już pewne, potem się zobaczy. A teraz lepszy wróbel w garści. Podgłośnił nowy kawałek. Witam cię, ziomek, w tym miejscu, co nie generuje, a degeneruje zwycięzców. Poczujesz to w powietrzu. A co mu niby dolega? Usłyszał swój głos. Bo tobie, jak widzę, nic. Nie idź w to, Polikarpie, będziesz słono żałował. Zganił sam siebie. Bądź zimny, nieczuły, nie interesuj się. Nie buduj relacji, lud. Zerżnij ją albo wykop na bruk. Na bruk z nią. Niech idzie swoją drogą. Wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Chrzanić jej zakolczykowaną łechtaczkę, bo na pewno tam też ma jakieś żelastwo. Przecież wiesz. Zaśmiała się i podeszła bardzo blisko. Patrzyła mu prosto w oczy. Wytrzymał studnie jej czarnych tęczówek, bo wyglądała na nie więcej niż 18 lat i mimo siły, która z niej emanowała, miała w sobie łagodną miękkość, którą tak bardzo lubił u kobiet. Wiedział, że nigdy nie będzie należała do jego świata. Piątkowy epizod, tak nazywali ten typ w swoim gronie, choćby zdarzył się w środę. Dobry jesteś w tym, co? Wskazała ekran monitora, a potem zdjęcia Jo rozwieszone na zmurszałych ścianach lokalu. Kiedy opuściła rękę, ramionczko jej opadło, odsłaniając górny fragment piersi. Nie zasłoniła się. Wpatrywał się jak zahipnotyzowany w brzoskwiniowy dołek jej obojczyka i owal biustu. Biurkowa lampka uwydatniała ostre linie jej młodziutkiego ciała.
Zamknął powieki i zaraz je otworzył, jakby robił jej mentalne zdjęcie. Ale i posmutniał. Dobra nie napisała. Czas minął. Jest muzułmaninem. Ciągnęła tymczasem dziewczyna, jakby recytowała swoją kwestię przed sądem. Możemy współżyć dopiero po ślubie.
Współżyć? Skrzywił się.
No wiesz, to tak jak katolicy. Przysunął jej podbródek do siebie. Oddała pocałunek. W przeciwnym razie ja tracę cnotę, a on godność. Kontynuowała. U nas jest prawie to samo. Wyszeptał i z typowym dla siebie milczącym zdecydowaniem, bez pośpiechu, zaczął rozbierać się z tych lichych pasków materiału. Poddała mu się całkowicie. Kiedy jakiś czas później leżeli w jego brudnej pościeli i Jo znał każdy centymetr jej ciała lepiej niż ukochaną dzikość serca, spytał: jak ty właściwie masz na imię?
Hoda, odparła. Hoda Esmail Selem. Tak brzmią wszystkie moje imiona. Ale wszyscy poza tatą mówią na mnie Tośka.
Miło mi cię poznać, Hodo. Pocałował ją w czubek nosa. Jestem Jo. Ale masz 18 lat? Zerwał się nagle i podniósł na łokciu. Znów wydała mu się prześliczna, jak urocze mogą być tylko Arabki w jej wieku. Drapieżna, silna i pachnąca zielonym jabłuszkiem, ale wciąż jeszcze obleczona w skórę dziecka. Zaśmiała się tylko i dokończyła poprzednio urwany wątek. Wtedy małżonek musi mnie ukarać, a jeśli tego nie zrobi, taki obowiązek przejmuje mój brat lub ojciec.
Dobrze mówisz po polsku,
ziewnął Jo. Urodziłam się w Łodzi. Wyjaśniła i ciągnęła. Chyba, że ten, z którym straciłam godność, przyjmie mnie do siebie i pojmie za żonę. Jonatan już tego nie słuchał, bo chciało mu się okrutnie spać. Był mile rozleniwiony i ostatnie, czego pragnął, to prowadzenie dyskusji o różnicach kulturowych. Zapadł w drzemkę. Chodę najwyraźniej zniechęcił brak odpowiedzi, bo wtuliła się w jego ramię i przestała gadać. Zbudziło ich gwałtowne walenie do drzwi. I on nie ruszył się z wyrka. Mocniej przykrył się kołdrą i zwinął w kłębek, odwracając się do kochanki plecami. Tymczasem ona wyskoczyła z łóżka jak poparzona i zaczęła się pośpiesznie ubierać. Koza w rogu wygasła, było potwornie zimno. Nie mogła znaleźć majtek, więc wciągnęła rajstopy na gołą pupę, top wcisnęła do torby i porządnie otuliła się swetrem. Nadal szczękała zębami, drżały jej ręce. Bezskutecznie próbowała obudzić Jonatana i szeptała w panice, jakby stała się tragedia. To mogą być moi bracia. Pewnie ktoś widział nas na Piotrkowskiej, mój ojciec ich wysłał. Nie wydaj mnie. Jo bardzo niechętnie wylazł wreszcie spod kołdry. Rzucił kelnerce swój polar, sam zaś naciągnął na chudy tyłek kraciaste bokserki i klapiąc hałaśliwie kubotami, ruszył do szkatułki koło komputera, gdzie trzymał staw, by skręcić sobie blanta. Dopiero potem, mijając zygzakiem porozrzucaną na korytarzu własną garderobę, ruszył do drzwi. Ktoś próbował włożyć klucz do zamka, co go nieco uspokoiło, że na razie nie przyszli po niego mujahedini. Reszta wrzeszczała i rzucała pod jego adresem podłe kalumnie. Umowa była taka, że sztabę zakładają tylko na okoliczność schadzki. Tak poza tym zawsze i o każdej porze można do tego lokalu wchodzić i z niego wychodzić bez robienia rumoru. Jonatan uważał, że dotąd nie złamał regulaminu. Kiedy odblokował w końcu zamek, do pokoju wdarła się dowodzona przez Esmata ekipa z kolosalnym, antycznym meblem w rękach, do złudzenia przypominającym trumnę, w której zmieściłby się sam hrabia Dracula. Po zapachu Jo domyślił się, że została znaleziona na śmietniku albo kupiona od lokalsów za dwa piwa. Kurwa, jaki ciężki ten rupieć, ja jebie. Szron starł pod czoła. To on regularnie dostarczał filmowcom wszelkie prochy. Obok niego stał oczywiście Szać i ledwie łapał oddech. Co za dzień, frajerze, nawijał dalej Szron. Człowiek cały dzień się trudzi. Klepnął Jonatana po ramieniu. Ale mam dla ciebie coś ekstra na wieczór. Mefa, po dychu. Dziś promocja, paruwo. Właśnie. Jonatan szerzej otworzył drzwi. Się właściciel kamienicy ucieszy, pewnie ma w środku całe robactwo świata, pochwalił zdobycz Jonatan. Ale jaki piękny, odparł łamaną polszczyzną niemal czarny Arab. Chłopie, miałeś być za 2 godziny, narzekał Jonatan. Ledwie skończyłem obróbkę. Wiem, że ty jesteś szybki, ale ja jestem romantyczny. Ta, jak mój pies w Aleksandrii. Chciał posuwać nawet kury, jak go naszło.
Esmat? Padło z dużego pokoju. Choda?
Esmat odsunął Jonatana i chwycił kelnerkę za ramiona. Potem odwrócił się i z nienawiścią spojrzał na przyjaciela. Co ona tutaj robi?
Jo nie zdążył nic odpowiedzieć, bo do pokoju wkroczyła Dobra. Była w granatowej dwurzędówce, plizowanej spódnicy w kratę i lakierowanych jazzówkach.
Jo dawno nie widział jej tak wystrojonej. Uniosła rękę. W palcach, jak robaka, trzymała koronkowe majtki, składające się z kilku sznureczków i błyskotek brzęczących przy każdym poruszeniu.
Belly dance?
Zwróciła się do Jonatana.
Lubię czasem poćwiczyć.
Przywdział na twarz głupawy uśmiech i wzruszył ramionami. Babki na wieczorkach panieńskich strasznie to lubią. Komercha, co robić? Zamilkł, bo się zawstydził. Wcale tego sprzętu nie pamiętał. W drugiej ręce Dobra trzymała kopertę, przedarła ją i schowała do kieszeni, a potem rzekła: wysłałam kilka SMS-ów, myślałam, że pójdziemy na kielicha, jo. Napisałam nawet list miłosny, chyba pierwszy i ostatni w życiu. Mało mi ręka nie odpadła, ale jak widzę, sprawa jest nieaktualna. Przynajmniej dla jednej ze stron.
Jeśli o mnie chodzi, jest podobnie. Wtrącił się Esmat, odsuwając się od chody i dodał po arabsku. Najpierw ty poinformuj ojca. Niech zdecydują starsi, bo ja mam w dupie waszą tradycję. Ale twój tata nie.
Jo zawrócił do sypialni, pośpiesznie się ubrał i rzucił biegiem w kierunku schodów, krzycząc imiona przyjaciół.
Za to ja chętnie się zabawię, artysty Menele, co za dzień.
Orzekł Szron i nachylił się do chody. Wyszarpnął pięść z kieszeni, dziewczyna odruchowo osłoniła się przed ciosem. Szron uśmiechnął się, objął ją ramieniem i rozwinął dłoń. W zagłębieniu leżały kolorowe tabletki.
Może najpierw komunia święta, a potem zrobimy małe Nescafe? Łódź kreuje.
Piwnica. Mieczysław Cybant Orkisz nabrał głęboko powietrza i pchnął lekko drzwi, starając się nie sapać, choć tusza mu to mocno utrudniała. Potem, człapiąc i robiąc wielki rumor, sturlał się schodami w dół, dbając jednakowoż, by nie zapalać światła. Już mu kiedyś w trakcie akcji zrobiono zdjęcie komórką. Potem film trafił do zarządu nieruchomości, a koniec końców Cybanta wykukała psiarnia. Wolał nie ryzykować ponownie. Wtedy ostrość nie pozwalała na wiarygodne rozpoznanie twarzy. Dziś nurki mogą mieć lepszy aparat. Hałas zaś nie przeszkadzał ani jemu, ani tutejszym mieszkańcom. Choćby siekierą mordowali tu człowieka w biały dzień, lokatorzy nie wylezą do czasu, aż hałas przycichnie. Ale przez Judasz audyt czynią zawsze i o każdej porze. Tego Cyban był bardziej pewny niż nowej pojemności małpek miętówki. Cyban znał każdy załom tej kamienicy, podobnie jak duszący zapach pleśni, na który od wiosny skarżyli się lokatorzy, żądając od właściciela natychmiastowego osuszenia budynku. Cybant opiekował się ogrodową 17 już trzeci rok. Przeklinał dzień, w którym Leon Ziembiński, jego mocodawca, zakupił tę najgorszą bodaj ze wszystkich posiadanych kamienic oraz przekazał mu ją do wyczyszczenia. Cybant miał z nią najwięcej roboty. Nawet slums na Sienkiewicza, czarny okręt na Włókienniczej czy niemal pusty już dom wielorodzinny na Gdańskiej nie wymagał od niego takiej kreatywności. Ostatni schodek okazał się niższy i Cybant prawie zarył nosem w glebę. Utrzymał się jednak w pionie i nie upuścił swego podręcznego narzędziownika. Pod pachą niósł śrubokręt, nożyce do cięcia metalu, dwie rolki taśmy izolacyjnej oraz łom. Okazało się jednak, że wszystkie te sprzęty ciągnął dziś ze sobą niepotrzebnie. Zapomniał, że kilka miesięcy temu, kiedy wpuszczał do budynku szczury, osobiście zerwał pokrywę od skrzynki z bezpiecznikami i wyrzucił ją na stos gruzu, który do tej pory straszy przed wejściem. Góra rośnie w miarę postępów remontu, a ten, wedle życzenia jego chlebodawcy, ma zostać ukończony dopiero po wyprowadzce komunalnych, którzy akurat w tej kamienicy są twardsi niż orzechy kokosowe. Nie wystraszyli się szczurów, odcięcia wody bieżącej, nieregularnych dostaw gazu, rusztowania z dykty uniemożliwiającego otwarcie drzwi do klatki schodowej, ani nawet ducha ciotki modystki. Dużo kosztowała Cybanta zwłaszcza ta zabawa. Okazało się, że wygenerowanie kółek z dymu papierosowego nad krzesłem, gdy jednocześnie sterczał jak debil na kaloryferze w szynelu z wypożyczalni strojów filmowych, nie jest łatwą sprawą. Tym bardziej, jeśli waga ducha to lekko licząc 140 lub 150 kilo. Poza tym mógł wylecieć przez dziurawe okno, które sam kazał robotnikom powiększyć kilka dni wcześniej. A co gorsza, omal nie nabawił się raka płuc. Cybant bowiem nigdy nie nauczył się palić i był zagorzałym wrogiem tego akurat nałogu. Teraz pogrzebał w kieszeni i znalazł właściwy bezpiecznik. Wujek miał w składziku podobnych całe skrzynki. Bardzo popularne topikowe cacko, lubiane zwłaszcza przez gospodarnych bałciarzy, którego efektem ubocznym bywał gwarantowany pożar pomieszczeń. Przez środek wujcy banta przeciągał cienki drucik, który sprawiał, że bezpiecznik nie rozłączał obwodu nawet przy maksymalnym przegrzaniu instalacji oraz nadal doskonale przewodził prąd, choćby telewizory, farelki, żelazka i lodówki furkotały na najwyższych obrotach. Tyle, że tam kable szły po murze, więc było widać, gdzie przeskakuje iskra i w razie zapłonu szybko dało się zaradzić nieszczęściu. Ten bezpiecznik, który Cyban za chwilę